będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja z pięknej Radecznicy, pięknego sanktuarium świętego Antoniego z Padwy, tutaj w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, na pięknym Roztoczu, można już powiedzieć. Tak. To już jest Roztocze.
Tak, to jest Roztocze.
Dziś tutaj mieliśmy spotkanie rodziny Radia Maryja, a dalszą częścią właśnie są rozmowy niedokończone. Witam wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tych rozmowach, a są nimi ksiądz profesor Józef Krukowski, naoczny świadek kasaty klasztoru i szkoły 20 czerwca 1950 roku tutaj w Radecznicy. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.
Jest z nami również, no można powiedzieć, gospodarz, tak, bo ojciec Zenon Burdak, Bernardyn, trzeba Bernardyn, dodać, trzeba tak, dodać. Tak. Koordynator obchodów roku jubileuszowego tutaj. Więcej o tym roku jeszcze powiemy pewnie.
Mam nadzieję.
No właśnie. I jest z nami pan Wojciech Kondrat, działacz młodzieżowy, także pasjonat historii, szczególnie tutaj tego regionu.
Cześć Boże, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
To, co nas i temat, który nas gromadzi, to represje komunistyczne i odradzanie się Jasnej Góry Lubelszczyzny. Jasna Góra Lubelszczyzny to, wiadomo, Radecznica, sanktuarium.
Tak, jest to tytuł nadany nie przez Kościół, jest to tytuł nadany przez ludzi, którzy tutaj przez wieki pielgrzymowali. I nie chodziło wcale tutaj, aby w jakikolwiek sposób konkurować z Jasną Górą w Częstochowie, ponieważ no, popełnilibyśmy bardzo wielki grzech, gdybyśmy nawet próbowali albo coś przez myśl coś takiego nam przeszło. Chodziło bardziej o rangę, jaką to sanktuarium miało przez wieki. Miejsce no, pielgrzymkowe, jedyne na świecie, gdzie są udokumentowane i po 15 latach badań uznane za autentyczne objawienia świętego Antoniego. Jest to miejsce, gdzie przez wieki przybywały tutaj piesze pielgrzymki i to z bardzo odległych miejscowości, bo wystarczy tutaj wspomnieć za naszymi kronikami klasztornymi. To jest Warszawa, to jest Lwów, to jest Częstochowa. To jest miejsce, gdzie uroczystości na przykład antoniańskie gromadziły nawet ponad 70 tysięcy pieszych pielgrzymów. Miejsce, do którego pielgrzymował kilkakrotnie z dworem król Jan III Sobieski. Miejsce, gdzie swoje takie, no może nie piętno, bo to jest złe słowo, ale taką pieczęć odcisnął również Michał Korybut-Wiśniowiecki. No z tego względu chociażby, że jego mama pochodziła z rodu zamojskich, a więc w jakiś sposób no, bliska była Radecznicy, bo Radecznica kiedyś należała do ordynacji zamojskich. A zatem tutaj w jakiś sposób Radecznica miała niesamowitą siłę oddziaływania na okoliczną ludność i nie tylko okoliczną ludność. I tak naprawdę ludzie nazwali Radecznicę Jasną Górą Wschodu albo Jasną Górą Lubelszczyzny.
Skoro Jasna Góra, to i też obrona Jasnej Góry. Od razu przychodzi mi do głowy, a dzisiejszy temat właśnie represje komunistyczne. Czyli taki potop tutaj.
To znaczy tutaj sanktuarium w ogóle przeżyło dwie kasaty, bo pierwsza kasata miała miejsce po powstaniu styczniowym, po 1863 roku, kiedy przez bardzo krótki czas, kilka miesięcy byli tutaj unici, później były tutaj mniszki prawosławne, sanktuarium było zamienione, przebudowane na cerkiew prawosławną, klasztor na monaster prawosławny, ale tak naprawdę wcale te czasy, kiedy były rzeczywiście tutaj mniszki prawosławne, trzeba powiedzieć, to były czasy jednak rozkwitu Radecznicy, ponieważ przełożona mniszek prawosławnych była nieprawdopodobnie inteligentną kobietą. Nieprawdopodobnie. Unici, gdy przyszli, chcieli od razu nawrócić miejscową ludność na obrządek unicki. No nic na siłę, nie da rady. Nie da rady. Owszem, można tłumaczyć, przekonywać, można no, własną postawą świadczyć, namawiać, natomiast nic na siłę, zwłaszcza w kwestii sumienia, zwłaszcza w kwestii własnych przekonań religijnych. Mniszki prawosławne, gdy przybyły, zwłaszcza przełożona, ona od razu zrobiła takie rozeznanie. No skoro tutaj ludzie czcili świętego Antoniego, no to dlaczegożby tego Antoniego im zabierać? A zatem zostawiły Antoniego, ale nie Paderewskiego, tylko w ikonostaw wstawiły bardzo dużą ikonę świętego Antoniego Peczarskiego, prawosławnego świętego. Owszem, troszeczkę taki pokrzywiony, no bo ikona bizantyjska, zupełnie no, inny styl wizerunku niż u nas w kościele zachodnim. Ten Antoni taki, no mówiąc żartobliwie, jakby miał, cierpiał na reumatologiczne zapalenie stawów, przynajmniej, ale był święty Antoni. Cerkiew prawosławna wspomnienie Antoniego Pieczarskiego obchodzi bodajże w listopadzie. Ona przeniosła to na 13 czerwca, kiedy katolicy wspominają świętego Antoniego z Padwy. Ponadto sprowadziła tutaj kapelana, ojca Christoforosa. Tak na marginesie, Cerkiew prawosławna prowadzi jego proces kanonizacyjny, a on jest pochowany przy schodach wiodących do sanktuarium, obok takiego dużego, starego obelisku. I tenże ojciec Christoforos był z jednej strony kapelanem tychże mniszek prawosławnych, a z drugiej strony odprawiał w cerkwi, no w sanktuarium, odprawiał nabożeństwa. Co prawda nic z tego ludzie nie rozumieli, nie wiedzieli, bo w języku starocerkiewnosłowiańskim no więcej tego chodzenia, śpiewania, kadzenia. No ale no z drugiej strony, jeżeli ma to być taka rozmowa, taka na luzie, to powiem w ten sposób. No a czy wcześniej cokolwiek ludzie rozumieli? Wszystko było po łacinie. Ojcowie odprawiali msze, nabożeństwa po łacinie. Lud tego nie rozumiał. Ministrant odpowiadał. A więc w tym czasie lud odmawiał różańce pod ławkami. No i się modlił.
Czyli troszkę się język zmienił.
Język zmienił, ale w zasadzie dla ludzi był Antoni i to było najważniejsze. Było to 13 czerwca. Były uroczystości, były modlitwy. I to po prostu chwyciło. Zresztą ona miała jeszcze jeden niesamowity atut i chyba najważniejszy ze wszystkiego, mianowicie była siostrzenicą żony cara Piotra I z Romanowów. Była skoligacona z rodziną cara, a zatem w przypadku, gdy dach przeciekał lub coś innego się działo, no kto był w stanie odmówić krewnej cara? Wiadomą rzeczą, jakbyśmy językiem dzisiejszym powiedzieli, miała plecy. I dzięki temu ona rozpoczęła budowę tutaj dużego gmachu, gdzie planowała początkowo otworzyć szkołę dla dziewcząt. No nie dokończyła tego. Ona zmarła tutaj, została pochowana w szklanej kaplicy na wzgórzu naprzeciwko stawów świętego Antoniego. Ale później, gdy została przyszła inna przełożona, no już powiemy, nie miała takich pleców. No i to wszystko przyhamowało. To wszystko przyhamowało, tak aż do wybuchu I wojny światowej. Później, kiedy tutaj już te tereny były swoistego rodzaju beczką prochu, no i wtedy mniszki się spakowały, po cichutku stąd wyjechały, zabierając ikonostas swojego Antoniego, no i wrócili zakonnicy, następuje rozkwit, powstaje szkoła celem przywracania tożsamości narodowej miejscowej młodzieży, no bo no jednak lata rusyfikacji zrobiły swoje. I wtedy Bernardyni zakon idzie bardzo mocno w edukację. Najpierw powstaje tutaj tylko gimnazjum, początkowo tylko męskie, ale bodajże po 3 latach już jest gimnazjum koedukacyjne i później stopniowo ta szkoła się rozwija. Przy szkole jest drukarnia, gdzie są drukowane czasopisma, zarówno i te kościelne i nie tylko, ale wszystko celem przywracania tożsamości, znajomości kultury, znajomości historii i to przepięknie funkcjonuje. Później powstaje liceum, gdzie w takim szczycie wręcz popularności ono miało ponad 700 uczniów. Tutaj co roku w pierwszą niedzielę lipca byli absolwenci tejże szkoły, mają swoje zjazdy. No już się wykruszają, to już są starsze osoby, ale w tym roku było jeszcze ponad 50 osób. Oni w ubiegłym roku zrobili takie zestawienie, kto z tej szkoły wyszedł, jaka to była szkoła w ogóle, kto wyszedł z tej szkoły i powiem szczerze, że ja byłem no nie niesamowicie zdziwiony, kiedy tak zaczęli po kolei wyczytywać, ile, kto i jak. I dowiedziałem się nagle, że z tej szkoły wyszedł nawet ambasador. Dyrektor stoczni, dyrektor kopalni. Z tej szkoły wyszło kilkudziesięciu profesorów. Tu mamy przedstawiciela ojca księdza Józefa, profesora. No znanego bardzo i tutaj przede wszystkim i nie tylko w Polsce w ogóle znanego. Z tej szkoły wyszło kilkudziesięciu lekarzy, w tym kilku, którzy dokonali przełomowych odkryć w dziedzinie medycyny. Z tej szkoły wyszło no kapłanów, zakonników, to była kuźnia powołań, więc chyba nawet trudno byłoby policzyć, ile przez te lata wyszło tutaj duchownych. I co ciekawe, prawie wszyscy poszli jednak w tą dziedzinę nauki. Prawie wszyscy, nawet ci nasi ojcowie, którzy byli przecież po tym gimnazjum, po kolegium, tak zwanym kolegium serafickim czy kolegium franciszkańskim, to były naprawdę osobowości, niesamowicie wykształcone, a więc ta szkoła była niesamowita, tak możemy krótko powiedzieć, niestety, do 20 czerwca 50 roku. Ale tutaj ja znam to tylko z opisów kroniki, którą pisał ojciec Filip Płaza, nieżyjący już ojciec, profesor w szkole tutaj bernardyńskiej. Gdy wyszedł z więzienia, to zaczął na nowo pisać kronikę, kolejny tom kroniki naszego klasztoru i właśnie zaczął od tej pamiętnej nocy. Ja może przeczytam tylko początek tejże kroniki. Drugi tom kroniki radecznickiego klasztoru wypada zacząć od pamiętnej na zawsze daty 20 czerwca 1950 roku. Pamiętnej dla ówczesnych zakonników radecznickich, pamiętnej dla okolicznej ludności, pamiętnej dla całej naszej prowincji. Piszę to jako naoczny świadek. I rozpoczyna od godziny 2:30 po kolei etapami, co się działo, w jaki sposób się z młodzieżą żegnali, jak się rozstawali, jak ich przewozili najpierw ciężarówką po cichu w nocy, żeby nie zbudzić, żeby ktoś nie usłyszał. Później przeładowywali ich do więźniarki, jak ich zawieźli do Lublina, tam zrobili rewizję osobistą, jak ich poniżano tam w tym, że próbowano upokorzyć, właściwie upokarzano wszystkich po kolei tam. No i później już caluteńki, później te procesy, słynne procesy, te wyroki, no ojca Szepelaka, naszego prowincjała, który był aresztowany w Krakowie i został skazany na 14 lat więzienia i odsiedział.
Ksiądz profesor Józef Krukowski pamięta tę godzinę, 2:30 1950 roku.
Ja pamiętam godzinę gdzieś za 15:08. Ponieważ nie mieszkałem tutaj w internacie, ale w odległości 5 kilometrów mój dom rodzinny był i codziennie przychodziłem do szkoły z tornistrem na plecach jako kilkunastoletni chłopiec. Zresztą taką drogę przechodzili nie tylko inni tak samo z okolicznych wiosek, bo w internacie tylko było około 30-40 miejsc, prawda, bo reszta to pieszo uczniowie przychodzili do szkoły. Ja byłem jednym z nich. I właśnie 20 czerwca, jak codziennie, chciałem wejść do szkoły, a na dole, przy schodach, zatrzymał mnie dwóch żołnierzy z karabinami. Zdziwiony byłem, co się stało. A oni, po co idziesz? No do szkoły. Rewizję mi zrobili, przejrzeli tornister, prawda, co tam książki, kajety, jak się to mówi. No i ja byłem już zdziwiony z karabinami wobec bezbronnego chłopca i pozwolili mi iść tylko schodami w górę, bym się nie oglądał nawet za siebie. Przychodzę przed budynek, a już wszyscy uczniowie, którzy przyszli przede mną, stoją w jednej grupie. Nie wolno wejść do budynku. Mówię, aresztowani są zakonnicy. Zamknięcie szkoły. Nie wiadomo, co będzie dalej. No, przerażenie padło na wszystkich. Po pewnym czasie oczekiwania wyprowadzili ojca dyrektora Jana Duklana Michnara, ale już widać było zaresztowane, bo u nich stało dwóch żołnierzy. Jak jakiegoś wielkiego przestępcę potraktowali. I powiedział nam, że to już koniec szkoły, koniec edukacji będzie. Szkoła zostanie zamknięta, ale starał się o to, żebyśmy byli przyjęci do innych szkół. Rozmawiałem, mówi, z kuratorem szkoły, kuratorem oświaty w Lublinie, telefonicznie. On rozmawiał z ministerstwem i obiecali mi, że ustosunkuje się pozytywnie do mojej prośby. Być może już taką zapowiedzią tego była jakieś 2-3 miesiące wcześniej wizytacja kuratora. We dwóch z jakimś kolegą przyjechał z Warszawy. Sprawdzali poziom nauczania, wizytowali wszystkie klasy. No i oni widocznie stwierdzili, że to jest poziom dość dobry w tej szkole. Dlatego wstawił się ten kurator w ministerstwie, żeby spełnić prośbę dyrektora szkoły, ojca Duklana, jakśmy go potocznie nazywali. I za kilka dni stawiliśmy się znów tylko na tym placu. Ojciec dyrektor wręczył nam świadectwa. ukończenia danej klasy i poinformował, że ministerstwo i kurator oświaty zgodził się, ażebyśmy byli przyjęci do jednej z trzech szkół ogólnokształcących w Wysokim, Turobinie i w Zamościu. No i tak rozeszliśmy się po tych różnych szkołach, ja zatrzymałem się w Zamościu. Oczywiście to było szokujące dla nas, nie wiedzieliśmy, co się stało, dlaczego. No poziom nauczania był dość wysoki, skoro tak kurator się stawił za nami po wyniku tej wizytacji. Później się dowiedziałem właśnie, że za działalność patriotyczną zakonnicy zostali aresztowani, a uczniowie też zostali rozproszeni. Ja rozumiem teraz lepiej niż wtedy, dlaczego. Bo ojcowie Bernardyni byli ściśle związani, że tak powiem, z narodem, z kulturą, zakorzenieni w okresie jeszcze rozbiorów Polski. Przecież zakonnicy ci Bernardyni wspomagali powstańców. Za to nastąpiła kasata, pierwsza kasata zakonu po powstaniu styczniowym. I teraz właśnie za wspomaganie tych patriotów gorących tej okolicy zostali teraz poddani tej samej kasacie, chyba jeszcze w bardziej okrutny sposób niż za cara.
A jak to w ogóle wyglądało z samymi zakonnikami? Bo tutaj słyszymy o szkole. Szkoła zamknięta. Co z zakonnikami?
Tak. Ojciec Filip opisuje to w ten sposób, że wdarli się do klasztoru, zbudzili wszystkich zakonników. Zakonnicy pozakładali szybko habity. Mieli nakaz ściągnięcia habitów, ale nie ściągli habitów. Zamknięto ich wszystkich razem w bibliotece klasztornej. I tam w bibliotece klasztornej wszyscy siedzieli pod eskortą oczywiście panów o smutnych obliczach, wyposażonych w karabiny maszynowe. I po kolei brano wszystkich, robiono rewizję w celach. Spisywano, zachowywano pozory po prostu, że spisywano wszystko, co jest w celach. Myśmy dostali taki wykaz z tychże rewizji, że tam jedna mydelniczka, dwa pióra do pisania, dwie pary butów czy koszule i tak po kolei miska do mycia, szczoteczka do zębów, szczotka do ubrania, a więc takie rzeczy spisywano wszystko skrupulatnie. Później w ciągu dnia wszystkich zakonników przesłuchiwano. W ogrodzie klasztornym była ustawiona antena i w refektarzu była radiostacja. No, porozumiewano się caluteńki czas z kimś, z jakimiś zwierzchnikami i po kolei zakonnicy byli tam przesłuchiwani. Ojciec Filip opisuje to dosłownie tak czasem troszeczkę ironiczny sposób, ale panowie podchmieleni, dobrze wypici, bo pełno pustych butelek po wódce było. No i wszystkich próbowano w zasadzie nastawiać jednego na drugiego. Że a nóż, jeżeli trafią, to ten się wystraszy i powie, kto naprawdę, co i jak. Tutaj nie złamali nikogo, no bo jak mieli złamać? Za co? Za to, że uczyli młodzież, że wychowywali w duchu religijno-patriotycznym, a nie w duchu socjalistycznym. Więc caluteńki dzień jednak trwały te przesłuchania. Wszystkie rzeczy, później osobiste zakonników zniesiono do kaplicy klasztornej. Tam zostały zamknięte i tam miały czekać na odbiór. No do miesiąca, bo tam cały czas podobno były pilnowane, no ale wszystkie te rzeczy dostały nogi, w niewyjaśnionych okolicznościach kaplicę opuściły i nie wiadomo, gdzie się tak naprawdę znalazły. Klasztor został również splądrowany. Co im było przydatne, wywieziono. Jak ojciec szedł tutaj korytarzami klasztornymi, ja nie wiem, byłem w jednym tylko klasztorze redemptorystów, ale zazwyczaj w klasztorach jest strasznie dużo obrazów starych, pięknych, bo wiadomo, że to jest historia, to są lata, są piękne stare meble. U nas nie ma nic, kompletnie. Nie ma nic. To wszystko wywędrowało. I klasztor został no niestety wtedy splądrowany i po wywiezieniu następnej nocy dopiero. To nie było tak, że od razu zakonników stąd wywieźli. Oni byli przetrzymywani w klasztorze. Następnej nocy siłami własnych rąk podepchnięto samochód ciężarowy pod furtę, podstawiono ławkę i zakonników pod osłoną nocy zapakowano na przyczepę, ale samochodu nie odpalono, no bo tu ludzie chodzili, no próbowali coś się dowiedzieć, no pilnowali, chociaż wiadomą rzeczą...
bali się ludzi.
Bali się ludzi. Ludzie się bali ich, no bo wiadomą rzeczą, no oni mieli władzę, no panowie mieli karabiny. Natomiast ludzie obserwowali, nie wiedzieli, co się dzieje, więc oni siłami własnych rąk zepchali samochód ciężarowy z tej góry i dopiero na dole odpalili. Tam go dopiero, to był bodajże Ził stary, tam go odpalili i pojechali. I pojechali w Deszkowicach, czekała więźniarka, tam zakonników wszystkich tak w szczerych polach przepakowano do więźniarki, no i więźniarka już ich zawiozła na zamek do Lublina. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Później tutaj rozpoczęto przygotowania do tego, żeby no, zamienić to wszystko na szpital psychiatryczny. I tak na przykład przywożono od miejscowej ludności ściana, słomy, nawrzucano do cel klasztornych, do sal lekcyjnych i zaczęto zwozić tych ludzi chorych, nerwowych, psychicznie chorych, no, których no, po wojnie nie brakowało. To są te tereny strasznych pacyfikacji. Całe wsie tutaj były mordowane, więc wielu było takich, którym po prostu no, emocjonalnie nie wytrzymywali. Coś się działo i potrzebowali tej pomocy. Ale gdy się rozmawia na przykład ze starszymi ludźmi, ja tak często ze starszymi ludźmi poruszam ten temat, bo no oni są źródłem najlepszej wiedzy, no bo byli świadkami, oni to pamiętają jeszcze. Więc na przykład mówią, no zwieziono tych ludzi, ale cóż z tego, że tych ludzi naprzywożono dużo, skoro nie mieli żadnego zaplecza. Ci ludzie nie mieli co jeść, nie mieli co pić. I zostawieni, zamknięci w celach, to był jeden wielki wrzask. Dopiero ludzie parowali kartofle w parnikach i wiadrak przynosili gdzieś, żeby tych ludzi...
Ale tak byli zostawieni sami sobie?
Tak, zostawieni na jakiś czas sami sobie, no bo nie było żadnego zaplecza. I dopiero ludzie miejscowi kartofle parowali w parnikach, tak jak się świnią paruje, no co mieli? Co mieli sami, też nic wiele nie mieli po wojnie i przynosili i tych ludzi tutaj dopiero karmili czymkolwiek, bo nie szło słuchać tych jęków. Internat przerobiono wtedy na mieszkania dla personelu medycznego. To jest taka kamienica wzdłuż, taka rudera straszna i wzdłuż sanktuarium. Kamienice naprzeciwko stawów, gdzie były mieszkania dla świeckich profesorów szkoły, przerobiono na posterunek Milicji Obywatelskiej i siedzibę Służby Bezpieczeństwa. Zresztą przejeżdżając tam, no też rudera, strasznie to zniszczone, ale no widać kraty, tam był areszt, tam była izba wytrzeźwień, no to po prostu normalny posterunek i ten teren był caluteńki czas pilnowany, na sanktuarium wiszą pieczęcie. Zalakowane jest sanktuarium, nie ma wstępu, nie ma, nic się nie dzieje, absolutnie. Nie ma ruchu, znaczy życia duchowego, religijnego. Nie ma pielgrzymów. A jeżeli nawet jacyś pielgrzymi próbowali się dostać do Radecznicy, od razu wyciągano w stosunku do nich konsekwencje. W zasadzie nie byli wpuszczani. Założenie było takie. Obalić. To naprawdę marniutki musiał być ten system.
Drodzy Państwo, bardzo przepraszamy za usterki techniczne. Dziś spotkanie Rodziny Radia Maria w Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy. Mam nadzieję, że już za chwilę uda nam się połączyć, by kontynuować rozmowy niedokończone.
I jesteśmy ponownie już w Radecznicy. Przepraszamy Państwa za te niedogodności, ale to z przyczyn zupełnie od nas niezależnych. Tutaj tak się dzieje, zostało zerwane połączenie. Przypomnę, że trwają rozmowy niedokończone pod tytułem Represje komunistyczne i odradzanie się Jasnej Góry Lubelszczyzny. A ci, którzy są obecni w studio, to ksiądz profesor Józef Krukowski, ojciec Zenon Burdak oraz Wojciech Kondrat. Ksiądz profesor Józef Krukowski właśnie zaczynał następny wątek odnośnie tego, no przyczyn, jakie przyczyny mogły być tego, że tutaj skasowano jednak tą szkołę, bo ksiądz wspomniał o porozumieniu, jakie było zawarte.
Likwidacja zarówno klasztoru, jak też szkoły to było jedno z wydarzeń zaplanowanych przez władze komunistyczne. I to dziwna rzecz w tym, że miało to miejsce w niedługim czasie, w kilka miesięcy po podpisaniu porozumienia między Episkopatem Polski i rządem, wówczas mówiono Polski Rzeczpospolitej, a później nazwano je Polsko Ludowo. Porozumienie to okazało się, nie było szczerze podpisane przez władze komunistyczne, tylko w celu wprowadzenia w błąd opinii międzynarodowej i krajowej. Władza komunistyczna chciała pokazać, że jest gotowa do współpracy z Kościołem katolickim. Było to zrozumiałe, myślę, że według dyrektyw z Moskwy, ponieważ było to po raz pierwszy spotkanie na szeroką skalę reżimu komunistycznego, państwa pod dyktaturą partii komunistycznej z narodem głęboko zakorzenionym w religii i kulturze chrześcijańskiej. I oni nie chcieli tego robić natychmiast, tej walki z Kościołem, tylko etapami. Wprowadzili w błąd społeczeństwo przez to, że nastąpiło porozumienie. Ksiądz prymas Wyszyński zaryzykował. Sądził, że w ten sposób zahamuje na jakiś czas walkę z Kościołem. Tymczasem władza komunistyczna miała inne cele zupełnie i przystąpiła do realizacji swego planu mimo porozumienia, zarządzając później episkopatowi niedotrzymywanie tego porozumienia. A właściwie to krok po kroku usuwano to nieporozumienie, likwidowano te wszystkie instytucje kościelne, w szczególności prowadzące edukację. To była jedna ze szkół, która została zlikwidowana. A to, gdy chodzi o Bernardynów, jeden z klasztorów, jak się okazuje, Bernardynów.
Ja wtrącę, to w ogóle była bardzo szeroko zakrojona akcja o kryptonimie Bernardyn. Ponieważ tej samej nocy, kiedy była pacyfikacja klasztoru w Radecznicy i aresztowano wszystkich zakonników, jedyny taki przypadek w Polsce, to równocześnie spacyfikowano klasztory w Leżańsku, Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, w Piotrkowie Trybunalskim, w Warcie, czyli to była akcja ukierunkowana właśnie na bernardyńskie klasztory.
Ale to takiego bernardyni narobili właśnie, że akurat
to
bernardyni.
To znaczy, ojcze, co narobili? Nie musieli nic narobić. To znajdźmy człowieka, daj mi człowieka, paragraf mu znajdę. To było coś takiego, jeżeli uda się z Bernardynami, pójdziemy dalej. To była taka próba. Właściwie będziemy taką doświadczalną prowincją, doświadczalnym zakonem. Jak się uda z Bernardynami, no to pójdzie wiadomą rzeczą. Poza tym jeszcze jedna rzecz. No Bernardyni mieli drugie co do wielkości sanktuarium. No być może bali się podnieść ręki na Jasną Górę, ale była Kalwaria Zebrzydowska. gdzie było rocznie setki tysięcy pielgrzymów. To oddziaływanie było bardzo mocne. Później te najazdy księży patriotów na uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie próbowano przekonywać do władzy ludowej. Tutaj ojciec, nasz współbrat, ojciec Augustyn Hadam, no nieżyjący też już niestety, ale no taka chodząca historia, on był kustoszem. I on na przykład sam opowiadał, co się działo. Że po tych właśnie, kiedy skasowano tutaj klasztor, kiedy aresztowano ojca Bronisława Szepelaka, prowincjała, no była konieczność wyboru nowych władz zakonnych wtedy, a więc próba wpłynięcia na podzielenia zakonników, przede wszystkim podzielenia zakonników, żeby daj Boże wybrać takie władze, które będą przychylne władzy ludowej. Poza tym oddziaływanie na ludzi, na pielgrzymów, na wiernych. No ojciec Augustyn sam opowiadał, jak dowiaduje się, że z Krakowa pociągiem jedzie ponad setka księży patriotów, czyli tych lojalnych władzy ludowej. Gdy ojciec Augustyn o tym się dowiedział, że nadciąga taka armia księży patriotów, zwołuje wszystkich przewodników tych dróżkowych, kalwaryjskich i daje im nakaz, natychmiast wyprowadźcie ludzi na dróżki. No to są kilometry. A więc przewodnicy poszli z ludźmi na dróżki, ci przyjeżdżają, ponad setka, którzy mają głosić, przekonywać, no i znaleźli około 20 pielgrzymów w Kalwarii. Nikogo nie było. Druga akcja, uroczystości Matki Bożej, pogrzebu Matki Bożej w Niebowzięcia, no potężne tłumy ludzi, jak to w Kalwarii Zebrzydowskiej i na przykład i przyjeżdżają księża patrioci, okupują ambony przy poszczególnych kaplicach, aby głosić kazania, no bo przy każdej kaplicy procesja się zatrzymuje, no i wiadomą rzeczą są kazania, rozważania, więc ojciec Augustyn opowiadał, no szedł na przodzie z orkiestrą i gdy widział, że na ambonie jest nasz, ten, którego on wyznaczył, no to stop, jest kazanie, jest rozważanie. Natomiast kiedy widzi, że na ambonie jest ktoś obcy, nie jego, muzyka grać głośniej, idziemy, mijamy. No i w ten sposób to były takie przepychanki, więc ja bym bardziej był za tym powiedzieć, że byliśmy takim królikiem doświadczalnym. Jeśli się uda z Bernardynami, to być może następni będą redemptoryści. No nie wiemy, tego nie wiemy, ale to jest tak tylko domniemywam.
Natomiast była metoda stosowana, wypróbowana, to wcale nie domniemanie, taka polityka była rzeczywista władzy komunistycznej.
No i dlatego no na szczęście połamali sobie zęby na Bernardynach. To możemy być dumni z tego, że rzeczywiście pomimo, że nasi ojcowie byli tak szykanowani, tyle lat w więzieniu, jak nasz ojciec prowincjał, niewidomy dziadeczek wyszedł z więzienia, niewidomy. Ale rzeczywiście ci nasi ojcowie wyszli naprawdę, to byli bohaterowie. To byli bohaterowie na ówczesne lata, no jednak nie dali się złamać. Po prostu nie dali się złamać. Wiadomo, zawsze jakiś przypadek się gdzieś znajdzie, ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu wyszli zwycięską, obronną ręką i zasługują na miano bohaterów.
A czy współcześni mieszkańcy, Radecznicy, młodzież współczesna, czy te wszystkie informacje jakoś dotarły do was poprzez wasze rodziny, czy to wszystko żyje jakoś w pamięci, czy staracie się jakoś to upamiętniać?
Żyje to wszystko w pamięci, ale że tak powiem, no nie u wszystkich ludzi. Staramy się to upamiętniać. Ja w tym roku swoją cegiełkę do tego dołożyłem, będąc jednym z organizatorów rocznicy likwidacji klasztoru, gimnazjum, tego 20 czerwca 50 roku. W tym roku odbyło się to 12 lipca. Chcieliśmy, żeby... Bo to święto było organizowane co roku i co roku było spotkanie ludzi zainteresowanych, kombatantów, różnych historyków i tak dalej, ale nie było to robione w taki sposób godny i odpowiedni dla tej daty i dla tego miejsca. Chcieliśmy po prostu w tym roku podnieść rangę tego święta, zrobić to z należnym rozmachem i myślę, że się to udało. Ja się tym zainteresowałem troszeczkę z innej strony, bo od strony żołnierzy Armii Krajowej i Organizacji Wolność i Niezawisłość jeszcze żyjących, inicjatywa ta, żeby zorganizować to święto, tą rocznicę, tak naprawdę powstała na spotkaniu z majorem Marianem Pawełczakiem, pseudonim Morwa, żołnierzem majora Dekutowskiego, Hieronima, pseudonim Zapora, legendarnego dowódcy partyzanckiego z Lubelszczyzny. Pan Pawełczak był w osobistej obstawie komendanta zapory, także był z nim blisko związany i jest takim naprawdę naocznym świadkiem tej historii i człowiekiem, który dużo jeszcze wie, a jest w dobrym zdrowiu, także można z nim porozmawiać i dużo ciekawych rzeczy usłyszeć. Mieszka w Lublinie. I kiedy podpisywał mi książkę na tym spotkaniu, bo on wydał książkę, swoje wspomnienia, kiedy pisał dedykację, to była chwila, żeby porozmawiać. Zapytałem go, czy był kiedyś w Radecznicy. No, odpowiedział, że był pod koniec lat 40. Jeszcze to pamiętał. Jako właśnie obstawa komendanta zapory, który tutaj był prawdopodobnie na spotkaniu z innym dowódcą pilarskim, Marianem, pseudonim Jar, ale to do końca już chyba nie pamiętał, albo może nawet nie wiedział. Wspominał jeszcze, tak, jako taką może ciekawostkę, drogę krzyżową, która jest tutaj u nas wokół klasztoru, mówiąc, czy jeszcze kiedyś będzie mu dane ją obejrzeć w dzień, bo to akurat było późno w nocy, bo tak to się te spotkania odbywały. No i wtedy powstał taki pomysł, żeby tego pana Pawełczaka, majora Pawełczaka, zaprosić do Radecznicy jeszcze póki jest z nami i może z nami rozmawiać. I z tym pomysłem udałem się tutaj do ojców Bernardynów, żeby zorganizować takie spotkanie z kombatantami, z partyzantami jeszcze żyjącymi, świadkami historii, żeby upamiętnić ich, żeby przekazać też tą historię młodzieży, żeby zrobić spotkanie z uczniami gimnazjów naszych tutaj w gminie Radecznica. No i tak w toku rozmów i tych naszych planów to się zaczynało coraz bardziej rozrastać, ten pomysł. No i to spotkanie z tymi partyzantami postanowiliśmy połączyć ze świętem, z jubileuszem rocznicy likwidacji klasztoru, ponieważ no, działalność Polskiego Państwa Podziemnego była bardzo blisko związana z klasztorem. Tutaj drugi inspektorat zamojski, wcześniej pod dowództwem Pilarskiego, wcześniej jeszcze ojciec Wacław Płonka, pseudonim Czarny, który zawiązywał tutaj konspiracje w tym rejonie. W Radecznicy często bywał i komendant Zapora, i inni dowódcy partyzanccy tutaj szukali schronienia, tutaj byli leczeni ranni, przechowywana była broń. Archiwum Armii Krajowej też tutaj było przechowywane. Także ta Radecznica w tym roku, 2014, znów 12 lipca, znów stała się miejscem spotkania tych jeszcze żyjących żołnierzy. Już nie tych dowódców, którzy byli tam w latach wojny, tylko tych, którzy jeszcze żyją, jeszcze to pamiętają, a także rodzin tych, których już tutaj z nami nie ma. Byli krewni Mariana Pilarskiego, jego wnuk Dariusz Pilarski. Była pani Krystyna Frąszczak, siostrzenica majora Zapory, był pan Broński z Lublina, syn Uskoka i jeszcze wielu, wielu innych, już nie będę tutaj wszystkich wymieniał.
A czy właśnie te spotkania, które tutaj były w latach 40., pod koniec lat 40., one miały też wpływ na to zachowanie służb bezpieczeństwa, czy im to było znane, czy czegoś szukali, czy coś zostawiono?
Na pewno. Im to było znane i to doskonale. I to był też jeden taki problem, z którym sobie nie mogli poradzić. No, sanktuarium ma niesamowite oddziaływanie. Zakonnicy, którzy dzień w dzień głoszą kazania, przyjeżdżają pielgrzymki. Tutaj dają schronienie Zaporze Jarowi, czyli majorowi Dukaczewskiemu. A więc w jakiś sposób to są tacy bohaterowie, którzy z Radecznicą są niesamowicie związani. kiedykolwiek, mówiąc kiedykolwiek o Radecznicy, o historii Radecznicy, nie można o nich nie wspominać. Bo jednakże ta walka o tą niepodległość, ta świadomość, że no z jednej okupacji idziemy w drugą okupację, tutaj była jak najbardziej żywa. Doskonale zdawali sobie sprawę ci ludzie, co się tak naprawdę dzieje. No nie dali się okłamać propagandzie, tylko rzeczywiście no byli prawdziwymi patriotami. Radecznica bez majora Dukaczewskiego, bez pana Pilarskiego, Dekutowskiego, przepraszam, i Pilarskiego, nie byłaby chyba tą Radecznicą. Być może te losy by się troszeczkę inaczej połączyły. Zakonnicy tutaj ksiądz profesor właśnie powiedział, Bernardyni zawsze byli z narodem. Zawsze. I starali się zawsze temu narodowi pomagać. W jakichkolwiek ten naród się opresji nie znalazł, nigdy Bernardyni nie dezerterowali. Tylko zawsze prawie że stawali, prawie że na pierwszej linii frontu. Doskonale zakonnicy wiedzieli, że przecież nawet ukrywanie żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy WiN-u, ukrywanie tutaj, przechowywanie archiwum Armii Krajowej, no wiedzieli doskonale, czym to grozi. Jednak podjęli to ryzyko w imię wyższych wartości. No strach jest taką niską pobudką. Wiadomo, każdy ten strach odczuwa, każdy się czegoś boi w różnych sytuacjach, jednakże nie można się kierować tylko strachem, bo co się stanie, czy albo co ludzie powiedzą. No nie no, trzeba jednak mieć jakiś wytyczony cel i trzeba wiedzieć, czemu naprawdę warto no, poświęcić swoje życie, swoją działalność. No Chrystus też się bał, kiedy szedł na krzyż. Też lęk i trwogę odczuwał, a jednak pokonał i no, dokonał czego dokonał. No, wypełnił wolę Ojca, dokonał odkupienia. A zatem chyba taka postawa właśnie nie kierowania się tylko lękiem o siebie samego, o swoje bezpieczeństwo, życie, zdrowie, jest czymś takim normalnym dla człowieka wierzącego, no już zwłaszcza dla kapłana, dla zakonnika, który no, wie co wybrał, wie kogo głosi, i jak ten, kogo głosi, realizował swoją misję, posłuszeństwo Ojcu i zadanie, dla którego przyszedł na świat. A zatem tutaj z jednej strony ja mówię, no bohaterowie, a z drugiej strony można powiedzieć, no w sumie czynili to, co do nich należało. Byli po prostu odważnymi zakonnikami, kapłanami, którzy byli z ludem, dla ludu i nie bali się, po prostu się nie bali, nie przedkładali własnego dobra i bezpieczeństwa nad dobro ludu, z którym pracowali, z którym byli.
Z ludu wzięci i do ludu posłani. Tak. Już za chwilę zaprosimy Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Za chwilę podam numery telefonów, także proszę o przyszykowanie sobie może najlepiej długopisów, bo one są inne niż zazwyczaj. Przypomnę, że temat to represje komunistyczne i odradzanie się Jasnej Góry Lubelszczyzny, czyli chodzi nam tutaj o Radecznicę. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Józef Krukowski, ojciec Zenon Burdak, Bernardyn oraz pan Wojciech Kondrat. Teraz podam numery telefonów 84 681 80 15, powtórzę, 84 681 80 15, 84 681 87 35, powtórzę, 84 681 87 35. Już za moment wracamy.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami, ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko, nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzoną
Radio Maria, bardzo prosimy. Halo? Jesteśmy na antenie. 84 681 80 15 oraz 84 681 87 35. Halo? Prosimy. O, niestety, coś nam tutaj ucieka, ale myślę, że za chwilę ktoś się do nas zadzwoni. Ale są czasy współczesne radecznicy. Jest współczesna radecznica, odradzanie się radecznicy.
Jest radecznica, odradzanie się radecznicy. I ja może jeszcze, zanim ktoś się dodzwoni do nas, to od razu oddamy głos, ale tutaj, gdy ojcowie szli korytarzem klasztornym, więc tak idąc od zakrystii, mamy kilka takich fajnych punktów. Jest korytarz, nagle ściana, drzwi, które się otwiera i takich punktów jest kilka. To są etapy, jak zakon odzyskiwał po troszeczkę swoją własność. Najpierw malutki korytarzyk nad zakrystią, przez ojca anioła odzyskany jest słynny telegram, który ojciec anioł wysyła do prowincjałatu, do Krakowa: odzyskałem lewe skrzydło, anioł. I to jest opowiadanie jako anegdota, to jest prawda. Odzyskał właśnie korytarz nad zakrystą z takim jednym pomieszczeniem, później cztery cele, a więc tak zamurowano co chwileczkę. Tu przy salce, gdzie jesteśmy w tej chwili, też mamy takie drzwi. Te drzwi są zdjęte, ale futryny widać, drzwi była ściana zamurowana.
Zamurowana,
no drzwi tylko zostały zdjęte. I takich miejsc mamy kilka w sumie. No w tej chwili klasztor, Bogu dziękować, został zwrócony w całości. Została nam zwrócona kamienica ta wzdłuż, dawny internat, kamienica wzdłuż sanktuarium, również kamienica naprzeciwko stawów, czyli ten posterunek, sławetny posterunek i siedziba bezpieki. No w jakim stanie, to już lepiej nie mówić, bo to jest no katastrofa, jeśli chodzi o klasztor i o wszystko. No przez 60 prawie lat nie robiono nic. A permanentnie to niszczono. Ja jako przykład podam tylko taką rzecz. Myśmy się zastanawiali, dlaczego na piętra już wchodziły grzyby w tej części poszpitalnej. No niemożliwe, no klasztor leży na górze, jest położony na górze, woda zawsze idzie w dół, no jak to możliwe, no teren suchy. I co się okazało, przez przypadek odkryte, no były toalety przecież tutaj w tej części szpitalnej, toalety, kuchnia klasztorna dzisiaj, to była kuchnia szpitalna, część kanalizacji była puszczona pod posadzkę, ale nie odprowadzona. I to przez lata po prostu tam się wylewało, szło w fundamenty, w ściany, no i ten grzybek sobie rósł. I to taki, to już nie, że był spuchnięty tynk, tylko huby rosły na ścianach, no coś strasznego. W tej chwili po odwodnieniu, po zrobieniu, naprawieniu kanalizacji, zrobieniu kanalizacji widzimy, jak to pięknie wszystko schodzi, zanika. Czyli po prostu no, znaleźliśmy przyczynę. Te przepiękne ogrody kaskadowe, to były przecudne ogrody kaskadowe, no to potężne szamba, oczyszczalnia ścieków, takie osadniki, smród, odór bezpośrednio pod oknami klasztoru. Może ciężko będzie tu Państwu i radiosłuchaczom uwierzyć w to, ale to funkcjonowało bodajże do lutego 2012 roku. To dopiero wtedy zostało przełączone wszystko do kanalizacji gminnej, do oczyszczalni, wypompowane i na koszt zakonu, chociaż za klasztor tego nie budował, zostało to wszystko zniwelowane, rozwalone, zdezynfekowane. Żeby nie straszyło, to była pierwsza rzecz, jaką każdy pielgrzym widział, wysiadając na parkingu przed sanktuarium. Oczyszczalnia ścieków na kaskadach ogrodowych, klasztornych i te potężne szamba i osadniki. To był pierwszy taki niemiły widok, a to był jeden z elementów obrzydzania, niszczenia tegoż właśnie sanktuarium. I tutaj można wiele takich przykładów podawać, w jaki sposób to się obchodzono z tym miejscem i z ludźmi tutaj. Tu był spacernik na przykład, ten teren pomiędzy sanktuarium a klasztorem, ogrodzony wysokim płotem. I na przykład, no opowiadają to ludzie, no wychodzi procesja na przykład Bożego Ciała, z jednej strony siatki idzie lud Boży, procesja. Najświętszy sakrament, zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, a z drugiej strony siatki bardzo często ci ludzie byli wtedy rozbierani do naga i wyganiani na spacernik. A więc to takie cały czas obrzydzanie tego miejsca, robienie wszystko, by radecznica kojarzyła się tylko i wyłącznie ze szpitalem psychiatrycznym. Zresztą ja spotkałem się, głosząc rekolekcję w jednej z parafii, dowiedziałem się, jak tam jest nazywana radecznica, czy była nazywana stolica mądrości. Ze względu na szpital. Stolica mądrości, ironicznie. Zresztą ja jestem tutaj czwarty rok, ale kiedy przybyłem tutaj 3 lata temu, więc w sierpniu, no bo no sanktuarium, no jedyne na świecie miejsce objawień i tak dalej, Jasna Góra Lubelszczyzny, no brzmi to pięknie, ale jakoś tych pielgrzymów za bardzo nie widać. No jeden odpust, jedna uroczystość tylko w ciągu roku i tak zresztą wielu mówiło, nawet i w naszych współbraci w zakonie, wielkie sanktuarium jednego odpustu. I ja postanowiłem sprawdzić, jaka jest świadomość ludzi o Radecznicy. Wsiadłem w samochód, pojechałem do Szczebrzeszyna, zostawiłem samochód w bocznej uliczce, mapę roztocza do ręki, wyszedłem na rynek, kaszkietówka na głowę i udając głupiego turystę, co mi z trudnością nie przychodzi, 10 osób zapytałem, jak dojechać do Radecznicy i co tam ciekawego można zobaczyć. Ojcze Marcinie, jedna osoba kojarzyła Radecznicę z sanktuarium, reszta ze szpitalem psychiatrycznym. Zrobiono, właśnie czyli to zrobiono. Zrobiono, wymazano, wyparto ze świadomości ludzkiej Jasną Górę Lubelszczyzny. I wtedy, myśmy tutaj, pamiętam tą rozmowę tutaj na salce, taka kapituła, to była i takie braterskie spotkanie. I co robić? Co sobie bierzemy za taki cel, taki punkt najważniejszy? No zbliża się jubileusz, zbliża się 14 rok. Co robimy, aby no w jakiś sposób zainicjować tutaj takie odradzanie się tego sanktuarium. No odbudowa, wiadomo, katastrofa dachu, katastrofa fundamentów, tu ruiny, nie ma toalet, nie ma tego, no pielgrzymów zapraszać, no tych robót było po prostu nie wiadomo do czego ręce włożyć. Natomiast i wtedy właśnie wszyscy w zasadzie opowiedzieli się, wymyślmy coś, co by przywróciło pamięć Radecznicy. I wtedy właśnie padła propozycja nowenny przed jubileuszem. Najpierw nowenna, po kolei, mówić, zapraszać, pisać w mediach, w internecie, zapraszać radio, telewizja. Stąd właśnie wziął się pomysł, właśnie to był jeden z pierwszych pomysłów. Zaprośmy Radio Maryja tutaj i słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. No tu gdzieś byli kiedyś, ileś tam lat temu w Mokrym Lipiu, ale to już dosyć dawno. Gdzieś tam koło Zamościa, tutaj nie. No dlaczego by nie, skoro takie sanktuarium? I dlatego właśnie padła propozycja, w 100% wszyscy przeklasnęli. Od razu zresztą, jak się tak idzie, co jakiś czas to słuchać, albo różaniec gdzieś tam, ktoś słucha z radia. No ja przyznaję się, nie mam radia, więc z komputera słucham, ale czasem mi cały dzień nawet gra Radio Maryja, więc ta siła oddziaływania jest bardzo, ale to bardzo wielka.
Bardzo się cieszymy z tego też faktu. Mamy telefon, tak? Halo?
Tak, szczęść Boże, mówi Zenona z Niemiec, a ja pochodzę właśnie z Zaporza, niedaleko klasztoru mieszkałam i była tutaj mowa o ojcu Duklanie. To był mojej mamy kuzyn. Ja go pamiętam, także z księdzem profesorem jesteśmy świadkami, że taka osoba była. Pamiętam, kiedyś nawet zabrał mnie na wakacje do mojej rodziny, do Markowej, do mamy rodziny. I to była już po wojnie, ja się urodziłam, tylko gorzej, kiedy było wysiedlanie na Zamojszczyzny. I po moją mamę przyjechał brat właśnie z tej Markowej, gdzie rodzina Ulmów zginęła. I wujek zabrał mamę, mojego braciszka, nie wiem, miał parę miesięcy, tato został. Nauczycielki dwie, panie kucharskie, może jeszcze ktoś pamięta. I ojciec Duklan, no i tak wyruszyli końmi do Markowej. No i tam napadli, znaczy nikt ich we wsi nie chciał przenocować. W końcu jakaś pani się zgodziła, żeby tylko na podwórko wjechali. No ale UPA wpadło. Tą panią gosposię pobili, chociaż ona po ukraińsku z nimi rozmawiała. Wywlekli ich w pole. Obrabowali, co tam kto miał, zresztą co tam w czasie wojny mogli mieć. No moja mama tylko nie podniosła tych rąk do góry, no bo trzymała mojego brata na ręku. No i to były sekundy, kiedy ich wszystkich nie pozabijali. Właśnie przyszli inni z UPA, wylegitymowali, pytali się dlaczego, skąd, po co, gdzie jadą. No i tak jakoś ich wypuścili, a wtedy ojciec Duklan dlatego uciekał z tej Radecznicy, bo właśnie gestapo, wcześniej byli też kapłani, zresztą obrabowane było przez Niemcy, a ja tutaj teraz mieszkam, właśnie miałam okazję im tu niektórym powiedzieć. I musiał się co tydzień do Zamościa meldować. No w tamtych czasach, kiedy to tylko były furmanki, więc to było niemożliwością. Więc wtedy właśnie wujek go bronił i wywoził, tylko że no o mały włos też nie zginęli, chociaż później ojciec Duklan też wrócił, moja mama też wróciła do Radecznicy i u nas, w naszym domu, co pamiętam z rozmów rodziców przechowywani, znaczy ukrywali się partyzanci i kiedy była też obława na Zaporze, Radecznice, a partyzanci czmychnęli w pole, wszystka broń została w naszym domu, więc mama taka trochę zrobiła się odważna partyzantka z przymusu, wzięła taką płachtę, to będą tam ci ludzie tamtejsi wiedzą, co to znaczy, no to takie prześcieradło potężne, jakby poukładała tą broń, wjadła na plecy i chciała to w pole wynieść i akurat mój stryj patrzy, a Niemiec stoi i no gdzieś się chyba zagapił, bo chyba święty Antoni miał w tym udział, bo mama 3 lata.
No i na szczęście się pewnie wszystko udało.
Tak, udało się.
Pani Zenono, pewnie jeszcze wiele, wiele różnych innych wspomnień by przyszło tutaj ukazać. Dziękujemy bardzo za ten telefon i dziękujemy za to ukazanie, no, że ta ludność tutaj rzeczywiście była patriotyczna taka, że rzeczywiście...
Zakonnicy.
Tak, i zakonnicy.
I zakonnicy.
84 681 80 15 84 681 87 35. Jeszcze, tak, już mamy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja chciałam dać takie świadectwo, właśnie mieszkam niedaleko w Szczebrzeszynie i kiedyś w 8 roku właśnie miałam okazję, dzieci mi kupili bilet do Rzymu i między innymi byłam w Padwie, to było pierwsze miejsce odwiedzin. Tam właśnie po tych przeżyciach po prostu poczułam tego ducha świętego Antoniego i tak się dziwiłam, że przecież aż musiałam przez Padwę dojechać do Radecznicy, bo po prostu jestem tym pokoleniem z lat 50., gdzie się właśnie kojarzyło Radecznicę ze szpitalem psychiatrycznym. To tak jakoś tak nikt na ten temat nie mówił, że o tym wielkim sanktuarium. I dopiero potem za rok czasu, jak wróciłam, bo tak mi się układało, pojechałam pierwszy raz do Radecznicy i właśnie tam poczułam, tam czuć tego świętego Antoniego naprawdę. Tam jakoś tak jest miłe to spotkanie, pomimo, że tylko się wejdzie do tej świątyni. I od tamtej pory staram się, na ile jest mnie stać, prawie co miesiąc jeździć sobie do tej Radecznicy. Jest czas wymodlić się. Tam nigdy nie jest kościół zamknięty. Nawet kiedyś to się tak zraziłam, bo jak wyszedł któryś z ojców, ja mówię, że oj, ksiądz chyba idzie zamykać, a ja się jeszcze modlę. A on mówi, nie, u nas się kościoła nie zamyka. No i także się mogłam pomodlić i od tamtej pory no doznałam wiele łask od świętego Antoniego i często tam przyjeżdżamy, nawet teraz z Legionem Maryi też 2 razy byliśmy na tym zlocie. No to jest wspaniałe przeżycie.
A jak ma pani na imię?
Maria.
Pani Mario, dziękujemy bardzo pani również za to świadectwo. Pozdrawiamy serdecznie. Szczebrzeszyn, niedaleki Szczebrzeszyn.
17 kilometrów.
Tak, 17 kilometrów.
Trzeba było do Padwy jechać, by poznać Radecznicę.
No właśnie, ale już wcześniej było wspomniane dlaczego.
No właśnie. No niestety to, co wspominałem wcześniej, no permanentnie niszczono i wymazywano ze świadomości ludzkiej. To się niestety udało, to co powiedziałem na początku. Udało się władzom komunistycznym. A teraz no robimy wszystko, by to odwrócić.
Też nie udało się sumień. Nie udało się właśnie, jak to by powiedzieć, złamać sumień ludzkich do końca w tym wszystkim. A współczesność pokazuje, że to sumienie to jest tylko gdzieś może być w domu używane. No, to też ważna kwestia. W związku nawet tutaj z Radecznicą, z tym, co się działo ponad 60 lat temu.
Tak, to była bardzo misterna praca władzy komunistycznej, żeby zatrzeć w świadomości ludzi ten istotny element tego miejsca kultu, jednocześnie kształtowania świadomości narodowej i edukacji, okazuje się. W tym momencie, po II wojnie światowej, tu był mocny ośrodek edukacji dla całego środowiska. Co więcej, tu przyjeżdżali rodzice, przywozili uczniów z różnych stron Polski. Pamiętam takiego kolegę z Sokala, był jeden z Warszawy, mój kolega, był uczeń z Płocka. Także to był ośrodek nie tylko środowiskowy tutaj okolicy, ale o zasięgu krajowym. I profesorowie byli nie tylko bernardyni, zakonnicy, co większość oczywiście była, ale też profesorowie byli świeccy. Od języka angielskiego znakomity był doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, który robił doktorat, jednocześnie nauczał nas języka angielskiego. I właściwie to, co on mnie nauczył, to mi zostało na całe życie. Miał metodę nauczania, a nie zawsze to mają nauczyciele. Także to był bardzo dobry poziom i to władzy komunistycznej się nie podobało, żeby razem z klasztorem zlikwidować też i szkołę, co oczywiście było sprzeczne z ówczesnym ustawodawstwem. Ale to władza sobie robiła, co chciała. To była dyktatura, samowola. Dotyczyło to oczywiście też upaństwowienia tych nieruchomości kościelnych i zakonu. Przecież to było wbrew ustawie z 50. roku o przyjęciu przez państwo dóbr martwej ręki. Nie pozostawiono klasztorowi nic. A ustawa przewidywała, prawda? To zupełnie było daleko idące nadużycie i nie wiem, czy do tej pory zostało to zwrócone zgodnie z ustawą i prawda sławy z 1989 roku o sytuacji prawnej Kościoła.
Ja przepraszam, księże profesorze, myśmy przejęli na własność ponownie to, co już wspominałem wcześniej, dawny internat, tą kamienicę dla świeckich nauczycieli, ten posterunek i park tutaj, gdzie znajdują się kaplice objawień świętego Antoniego. A trzeba wspomnieć, że klasztor miał jednak ziemię, gospodarstwo rolne bardzo duże, miał swoją własną piekarnię, swój własny młyn, swoje własne gospodarstwo bardzo duże. Jeśli chodzi o budynek szkolny, główny budynek szkolny, gdzie dzisiaj znajduje się główny budynek szpitalny, budynek w kształcie litery T, on, zakon zrzekł się praw do niego. Z tego względu, że my szkołę, jako zakon szkołę prowadzimy w chwili obecnej w Łodzi na ulicy Spornej. Szpital jest tak naprawdę jedynym miejscem pracy dla tutejszej ludności. Gdyby tak zakon upomniał się w odpowiednim momencie o ten budynek, pewno by go odzyskał. Tylko teraz co w nim prowadzić? Dramat ludzi, którzy by stracili pracę, a tam w tej chwili, mogę się mylić, bo ja nie jestem jakoś tak bliżej ze szpitalem, ale tam pracuje około 300 świeckich osób, co jak na Radecznicę i okolice, to jest strasznie dużo, to jest największy pracodawca. No i po prostu, odzyskując to, zdawaliśmy sobie sprawę, że byłaby to krzywda straszna dla ludzi i dlatego zakon zrzekł się praw do tego budynku. Do szpital jest i już pozostanie. Nie mamy żadnych praw i nie mamy o to pretensji. Nawet cieszymy się, że ten szpital po prostu jest.
I oczywiście pozdrawiamy serdecznie.
Oczywiście pozdrawiamy również wszystkich słuchających nas na terenie szpitala, bo zapewne słuchają nas.
Bardzo proszę, halo? 84-681-80-15 84-681-87-35. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Irena Maria z Warszawy. Ja chciałam zapytać, bo tak umknęło mi to, czy ojcowie w czasie okupacji byli i czy szkoła była czynna? Co się działo właśnie w okresie okupacji niemieckiej?
To tutaj znowu, ale ja będę długo mówił, bo to już jest taka moja natura, że lubię mówić, zwłaszcza jak mam mikrofon przed sobą. Nawiasem tak mówiąc, pozdrawiamy mamę, bo na pewno mnie słucha. Więc szkoła w okresie II wojny światowej była, proszę panią, była ona przekształcona na sierociniec. edukacja, czy tajne komplety, caluteńką wojnę w klasztorze były. Jest taki piękny epizod, dzięki temu, że był tutaj sierociniec, można, nie wiem czy w Warszawie można nabyć, ale u nas na przykład w punkcie z pamiątkami jest taka pozycja książkowa, dzieci żydowskie w klasztorach.
No to jest jako informacja, informuję, że to nie jest żadna reklama.
Nie, to nie jest reklama, ale, nie, ale to jest warto wspomnieć, bo dzięki temu, że szkoła była przekształcona na sierociniec, oczywiście pod przykrywką sierocińca trwała caluteńki czas edukacja, ale na przykład jest, to jest opisane w tej książce, jak siostry franciszkanki z Łabuń, to był koniec bodajże 42 roku, mogę się troszkę mylić, ale chyba koniec 42 roku, kiedy musiały uciekać z pałacyku w Łabuniach, a tam prowadziły taką ochronkę i sierociniec, przyprowadziły do Radecznicy i to musiały pod osłoną nocy kilka dni prowadzić ponad setkę żydowskich sierot. I te sieroty żydowskie tutaj były ukrywane do końca wojny. To w tej książce właśnie jest opisane, tam autor tejże książki nawet dotarł do kilku z tych osób, gdzieś tam żyjących poza granicami oczywiście kraju, gdzieś daleko w Izraelu, gdzieś w Argentynie, ale dzięki temu, że był sierociniec, więc część tych dzieci przynajmniej tam w sierocińcu mogła być ukrywana, inna część gdzieś tu w klasztorze, więc tutaj no znowu odwołam się znowu do bohaterstwa naszych ojców, do wspaniałej historii, jaką nasi ojcowie pisali. Bo ja śmiem przypuszczać, że gdybym żył nawet 100 lat, to bym takiej historii nie napisał. Na pewno 100 lat by mi brakło. Więc dlatego tutaj w jakiś sposób to, że pani zadała to pytanie o wojnę, to też jest bardzo ciekawy fragment historii sanktuarium i historii Radecznicy.
Ja jeśli mogę coś wtrącić, to chciałem tylko powiedzieć, że Bernardyni nie tylko pomagali partyzantom, ale też często po ich stronie leżała inicjatywa. Ojciec Wacław Płonka, pseudonim Czarny, ponadto, że był kapelanem żołnierzy Armii Krajowej, był też żołnierzem AK, oznaczonym Krzyżem Virtuti Militari. I zakładał pierwsze struktury, jeszcze wtedy Związku Walki Zbrojnej tutaj w Radecznicy, pierwsze struktury konspiracyjne. Także nie tylko była to pomoc innym oddziałom partyzanckim, innym organizacjom, ale też inicjatywa taka ze strony Bernardyny.
W tym, no to w tym miejscu mi się, przepraszam, kojarzy inny Bernardyn, ksiądz Robak.
A no ksiądz Robak, wiadomo, rzeczą tutaj jest pana Tadeusza. No to ja jeszcze wspomnę, jeżeli tu pan Wojtek wspomniał właśnie o ojcu Płonce, odznaczonym Krzyżem Virtuti Militari, no to trzeba powiedzieć, to Bernardyni na przykład założyli straż pożarną w Radecznicy. Byli nawet pierwszymi komendantami Straży Pożarnej. To Bernardyni zakładali orkiestrę. Tutaj byli inicjatorami bardzo wielu dzieł dotyczących w ogóle społeczności tutaj mieszkającej, okolicznej. Więc ja mówię, pisano naprawdę wspaniałą historię tychże terenów. Nasi ojcowie. Niesamowitą, piękną historię pisali. Szkoda, że tak niewielu dzisiaj o tej historii pamięta. Ja mówię to, pan Wojtek to jest taką jaskółką, właściwie nie, na jaskółkę to mi nie pasuje, bardziej na bodźka zwiastującego wiosnę. Za duży na jaskółkę. Ale no, bo jest rzeczywiście, trzeba powiedzieć, pasjonatem. To jak on przeżywał organizację, ja się już bałem telefonów od niego odbierać, bo zaraz pieczątka, podpis i tu tam z tym Jezus Maria, już nie czytałem później, co ja podpisuję, no bo tego tak było dużo, ale ojcze, bo może by jeszcze to. Więc ja mówię, jeżeli będą tacy młodzi, jak jest pan Wojtek, to ta historia, czy ta pamięć historyczna będzie wracać. To, co wyparto, to, co usunięto z ludzkiej świadomości, wierzę w to, że przetrwa i tu właśnie wielki ukłon i no, spychę mi wpadnie, no ale no cóż, no, pod adresem pana Wojtka.
Nie, no, chodzi o historię tak dla rozmaicenia. Byłem dziekanem i była komisja egzaminacyjna kandydatów na studia. Przyszedłem do tej sali, gdzie odbywał się egzamin. Członkowie komisji mówią, że mają problem z jednym z kandydatów co do jego wiedzy z historii. Żeby go ratować, postawiłem mu łatwe pytanie. Niech pan mi powie, jak się nazywa ostatni król Polski? On mówi, ostatnio 2 tygodnie byłem w szpitalu. Jestem na bieżąco.
No trochę uśmiechu też nam trzeba. 84-681-8015 i 84-681... 1 87 35. Halo, prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja była mieszkanka Warty. Nim przejdę do tematu związanego z radecznicą, chciałam bardzo serdecznie podziękować arcybiskupowi Wielugusowi, że za odprawioną mszę i za wspaniałą homilię, która tak bardzo jest bardzo na te czasy aktualna i taka podnosząca nasze serca. I chcę jeszcze powiedzieć, że nic o radecznicy nie wiedziałam, a w tej chwili zapałam po prostu miłością. Przepiękny kościół, ojcowie Bernardyni. O tyle jestem związana z Bernardynami, że w Warcie właśnie też jest kościół, zakon Bernardynów. I po wojnie był tam wspaniały ojciec Rusinek, Placyd, który w czasie wojny służył w AK. Po wojnie był gwardianem w Warcie. Został aresztowany. Kilka lat siedział w więzieniu, gdzie zrujnował swoje zdrowie. Mieszkańcy Warty darzyli go wielką sympatią i kiedy został przeniesiony, nie pamiętam gdzie, gdzieś na południe, chyba w okolice Krakowa, ale tego nie jestem pewna, i tam zmarł, i jedna z mieszkanek Warty wystarała się, aby jego ciało zostało sprowadzone do Warty i w Warcie został pochowany. I takie mam z ojcami Bernardynem, później wyjechałam, ale właśnie ojca Rusinka zapamiętałam jako wspaniałego człowieka, jako wspaniałego księdza i bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj uczestniczyć we mszy świętej w Radecznicy, poznać tam ojców i przepiękny kościół, klasztor. Będziemy się starać z rodziną kiedyś w czasie wakacji, może też przyjedziemy, żeby osobiście zwiedzić i sanktuarium, i pomodlić się w sanktuarium.
Bardzo jest to taki przykład miłości od pierwszego wejrzenia.
Tak. Tak,
w Radecznicę. Tak. I w świętego Antoniego.
I świętego Antoniego.
Oczywiście.
Właśnie. My tutaj też mamy świętego Antoniego w Łagiewnikach koło Łodzi. Znaczy to jest Łódź właściwie, Łagiewniki. Ale teraz poznałam drugie sanktuarium świętego Antoniego, i jeszcze...
I bardzo się cieszymy, że też dzięki Radio Maria Telewizji Trwam to się jakoś stało.
I serdecznie panią zapraszamy z całą rodziną.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak mówię, ale jestem wzruszona.
Rozumiemy. Dziękujemy pani za ten głos, za to też świadectwo swoje. Czyli odkrywamy Radecznicę we współczesności cały czas.
Tak, bodajże 17 czerwca na pewno ksiądz biskup Cisło z Lublina świętował tutaj jubileusz swojego kapłaństwa. Przyjechał z całym rocznikiem swoim i w kazaniu, to mi się tak strasznie spodobało, w kazaniu powiedział takie piękne słowa. Radecznica po tylu latach niszczenia i zacierania o niej pamięci w ludzkich umysłach przeżywa dzisiaj swoistego rodzaju rezurekcję. Takie zmartwychwstanie. I to mi się niesamowicie spodobało. I to już przyznaję się, jeżeli ksiądz biskup słucha, to nie pytałem, czy mogę, ale już to ze 2 albo 3 razy w kazaniu wykorzystałem. Przepraszam.
Na pewno się ucieszył.
Ale to było naprawdę... Przepiękne zobrazowanie tego, co dzisiaj się w Radecznicy właśnie dzieje.
84 681 8015 i 84 681 8735. Halo, bardzo proszę.
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, święty Antoni to jest patron rzeczy znalezionych prawdopodobnie. Ja chciałem tylko przy tej okazji, bo słyszałem teraz był telefon na temat arcybiskupa Wielgusa, bo chciałem się tak bić we własne piersi, nie w cudze. Otóż chodzi o to, że gdzie taka legenda, że nie wiadomo, chodziło, żeby...
Jak ma pan na imię? Nie wiemy, ale pana pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego. Natomiast temat jest, dzisiejszy temat wokół Radecznicy się skupia i wokół tego, co się stało 64 lata temu, czyli kasata klasztoru, kasata szkoły, te wszystkie rzeczy, które SB, w ogóle władze komunistyczne narzuciły na Bernardynów, na Kościół w Polsce. I widzimy, że co jakiś czas historia się powtarza, że jednak Kościół jest czasami niewygodny w Polsce, bo przecież nawet kiedy ojciec opowiadał o tej pierwszej kasacie, no to żeby walczyć z polskością, trzeba było zawalczyć też z katolicyzmem jak, w jakiś sposób.
To znaczy zawalczyć z ludzkim sumieniem. Tak naprawdę. Człowiek, który kieruje się sumieniem, taki człowiek nie da sobą manipulować, ma pewne granice, ma pewne bariery, ma pewne hamulce, no tak to nazwijmy, ma pewne hamulce. Człowiek pozbawiony wiary, pozbawiony religii, no w takim człowieku no sumienie zaczyna obumierać. Zaczyna sumienie obumierać. I dlatego tutaj ta walka z ludzkim sumieniem była, jest i chyba zawsze będzie. No Chrystus powiedział, mnie prześladowali, was prześladować będą. Zresztą z prześladowania Chrystus uczynił błogosławieństwo. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam rągają, gdy wam złorzeczą, gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. To nie znaczy w tym błogosławieństwie absolutnie, to nie tak, że od razu głowa w dół, prześladujcie, będziemy w niebie, będziemy w królestwie. Nie znaczy, że o to chodzi. Jak mamy to rozumieć? Mamy to w ten sposób rozumieć. Było to, jest i będzie. Walka dobra ze złem będzie. A to, co się dzisiaj dzieje, no, ksiądz profesor jest prawnikiem, więc mógłby tutaj na pewno o wiele więcej powiedzieć, ma większe doświadczenie również niż ja i na pewno ma większą wiedzę na te tematy niż ja, więc oddaję głos.
No, gdy chodzi o sumienie, no to mamy obecnie właśnie dyskusję w mediach. Zainicjowano choćby tą deklarację wiary lekarzy, później próba podjęcia tej sprawie deklaracji przez nauczycieli. Dlaczego to się dzieje? Otóż nowy reżim polityczny, w którym, prawda, żyjemy, czyli te pewne zasady, jakimiś kierują się rządzący w stosunku do społeczeństwa, w tej chwili stara się narzucić społeczeństwu pewne zasady, pewne poglądy wbrew ich sumieniu. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Było łamanie sumień w okresie PRL-u przez władze komunistyczne, a teraz jest niebezpieczeństwo łamania sumień przez władzę demokratyczną. Z tym, że to chodzi o demokrację skrajnie liberalną. Ale ta polityka, proszę państwa, jest sprzeczna z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem. Począwszy od konstytucji, następnie przez umowy międzynarodowe, wielostronne, dwustronne, ustawy zwykłe. Media narzucają taką interpretację tej konstytucji, między innymi społeczeństwu, a społeczeństwo nie zna obowiązujących ustaw. Weźmy przykład konstytucji. Konstytucja, która była wynegocjowana przez kilka lat, nie jest najgorsza wcale w Europie, zwłaszcza gdy chodzi o zasady relacji państwo-kościół i gdy chodzi o poszanowanie przez państwo wolności sumienia i religii. Artykuł 53 Konstytucji mówi, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Każdy. Katolik też ma prawo. Tymczasem pewna mniejszość, powiedzmy, inaczej myślących, chce narzucić swój wzorzec postępowania wszystkim i zabrania katolikom kierowania się sumieniem w życiu publicznym.
wypowiadania się na ten temat.
Tak. Jeden z polityków rodem z Lublina mówi, że lekarz ma kierować się tylko w swoim domu rodzinnym, a jak idzie do szpitala, to ma kierować się obowiązującym prawem. Otóż proszę pana, jakim prawem? Chyba pan nie zna prawa, chociaż należy do organu władzy ustawodawczej. Konstytucja gwarantuje Polsce i każdemu obywatelowi, każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest obywatelem, czy nie, prawo do wolności myśli sobie w życiu publicznym, prywatnym i publicznym. Szpital jest miejscem publicznym, szkoła jest miejscem publicznym. I ten człowiek, który jest lekarzem, nauczycielem, nie przestaje być człowiekiem. Nie traci wolności sumienia i religii.
I nikt go nie może zwolnić na podstawie tego, że przyznaje się do tego, że jest katolikiem i że powie, że są takie i takie przykazania i według nich żyje.
Tak, ci właśnie politycy i media, ci publicyści zarażeni tą ideologią rodem z Zachodu, ale nie, wszystko jest na Zachodzie takie złe, tylko pewien kierunek myślenia, który stara się narzucić w Polsce społeczeństwu, dlatego że społeczeństwo polskie należy do najbardziej katolickich w Europie. I wszystkie siły, że tak powiem, ideologii tej skrajnie liberalnej są rzucone w tej chwili na Polskę, żeby zmienić świadomość moralną i religijność naszego społeczeństwa. I to jest wbrew ustawodawstwu. Oni już odwołują do neutralności światopoglądowej państwa. Otóż w Konstytucji Polskiej na szczęście nie ma zasady neutralności, chociaż nie mówi, że też całkowicie nie ma, bo neutralność jest słowem wieloznacznym. Neutralność może być...
czegoś takiego.
Nie, jest neutralność przyjęta obecnie jako ideologia.
Tak, ideologia.
I z tym, że neutralność może być w sensie tak zwanym zamkniętym, negatywnym, kiedy państwo zabrania swoim obywatelom uzewnętrzniać albo też w ogóle kierować się swoimi przekonaniami religijnymi, moralnymi w życiu publicznym, tylko stosować się do obowiązującego prawa pozytywnego. Otóż, gdy chodzi o naszą konstytucję, to nie używa słowa neutralność, tylko bezstronność organów władzy publiczny wobec przekonań religijnych, światopoglądów filozoficznych i dodaje, zapewniając im swobodę uzewnętrzniania tych przekonań w życiu publicznym. Prawdę mówiąc, to uzupełnienie jest z mojej inicjatywy, bo ja tam 4 lata pracowałem w tej Komisji Konstytucji jako przedstawiciel Episkopatu i nie chciałem zgodzić się na wpis neutralności w sensie negatywnym, tylko neutralność to jest w sensie pozytywnym. Organy władzy publicznej nie opowiadają się o tym, jaka religia jest prawdziwa, która filozofia jest prawdziwa, tylko mają szanować pewien system wartości. Jaki system wartości, którym kierują się obywatele tego państwa, tego społeczeństwa. I to jest dodane, respektując, szanując swobodę i uzemszenie w życiu publicznym. I teraz ciekawe, że media opuszczają drugą część tego zdania i pozostawiają tylko bezstronność, utożsamiając zakazem uzemczenia przekonań w życiu publicznym. Tymczasem w Polsce jest neutralność, w sensie takim potocznym mówiąc, ale w sensie doprecyzowanym, pozytywnym, zapewnia swobodę uzemczenia każdemu w życiu publicznym. W szkole, w szpitalu, każdy ma prawo kierować się sumieniem i przestaje być człowiekiem. Dlaczego? Bo to jest wartość nadrzędna w stosunku do państwa, do władzy państwowej. Człowiek z natury posiada godność, a godność obejmuje rozumność, czyli zdolność do poznawania prawdy obiektywnej, wolność wyboru i sumienie. I to jest wpisane do aktów prawa międzynarodowego, poczynając od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i do Konstytucji naszej. Tymczasem oni pomijają to, lekceważą to, a to jest ustawa, jednak nie tylko prawo naturalne obowiązuje, bo to jest nadrzędne w stosunku tego, bo godność jest przyrodzona człowiekowi, stoi ponad konstytucją też, ale mimo to konstytucja nasza to gwarantuje. Też prawdę mówiąc, była propozycja pominięcia tej zasady poszanowania godności ludzkiej, ale skrytykowałem to, że to byłaby konstytucja, powiedzmy, bez jakiejkolwiek aksjologii, prawda, i poprawiono. Dzięki temu mamy mocne podstawy w konstytucji do tego, żeby się ludzie kierowali niezależnie od tego, czy jest, prawda, w domu rodzinnym, czy w miejscu publicznym, w instytucji publicznej, jak jest szkoła, czy szpital, sumieniem. I trzeba, żeby też oczywiście takie zadanie podjęli ojcowie Bernardyni. Jak każdy zajmujący się edukacją przez nauczanie, niekoniecznie przez szkołę, ale także przez nauczanie w różny inny sposób. Oczywiście taką rolę spełniają media też, bo szkoła dzisiaj jest państwowa, szkół prywatnych katolickich jest niewiele, może 2-3% tylko, a w szkołach publicznych też ludzie mają się kierować sumieniem. Dotyczy to kształtowania sumień młodzieży i dotyczy też poszanowania sumienia nauczycieli.
Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Całe szczęście, że my jesteśmy w studiu radiowym, a nie telewizyjnym, bo tak słuchałem, no ksiądz profesor tak 4 lata spędził w tej komisji, wręcz można powiedzieć pisał konstytucję jako prawnik.
Nie, byłem tylko przedstawicielem episkopatu.
No tak, ale
z prawem,
może nie pisał długopisem,
wypowiadanie
ale właśnie
się.
Wypowiadanie
I był
się.
Był czas, i że skrytykowałem pewne postulaty i miałem przeciwko sobie 50 kilku polityków. Na jednym posiedzeniu, na drugim, trzecim stopniowo ustępowali.
No i pewno już większości w naszym parlamencie nie ma, a ksiądz profesor dalej jest, dalej wykłada.
No w parlamencie to już nie.
No nie, no w parlamencie na szczęście nigdy nie był.
A szkoda. Kiedyś były piękne takie czasy.
Ale też trudne.
84-681-80-15 84-681-87-35 Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wanda Jaworska z Legnicy. Ja bardzo serdecznie chciałabym podziękować ojcom Bernardynom za zaproszenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, za zaproszenie arcybiskupa Wielgusa, za przeżycia, które dzisiaj dzięki tej transmisji była to dla nas wielka uroczystość w domu, chociaż tak daleko. Jestem właśnie z Zamojszczyzny, wychowałam się w cieniu klasztoru świętego Antoniego. Jeszcze raz z całego serca bardzo, bardzo dziękuję, bo te wartości, jakie wyniosłam z domu rodzinnego i z sanktuarium franciszkańskiego naszego antoniańskiego, pomogły mi przebyć różne trudne drogi i nie zgubić się. Święty Antoni zawsze czuwał nade mną, nad moimi bliskimi i jeszcze raz wielkie dzięki, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszy dzień, za dzisiejsze przeżycie, za dzisiejszą noc. Z Panem Bogiem wszelkiego dobra.
Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo.
Aż zostałem onieśmielony.
No właśnie. Kolejna osoba. Bardzo proszę. No, bo poczekamy. Następnym razem może komuś się uda. 84-681-80-15, 84-681-87-35. Halo?
Halo.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę wyciszyć swoje radio, wtedy na pewno będziemy się dobrze słyszeć i dobrze rozumieć.
O tym, jak święty Antoni mnie przyprowadził do ręki. Lata 90. A był od podatku.
Nie wiem, jak ma pani na imię, ale prosiłbym, nie wiem, jakoś coś zrobić albo z słuchawką, z telefonem, bo jest bardzo kiepski odbiór i zupełnie nie rozumiemy pani. Jakby było bliżej ust ta słuchawka, wtedy by było.
Halo?
No, słyszymy panią.
Halo?
Jak ma pani na imię?
Halo?
Ja mam. Przepraszam. Zawsze prosimy, aby wyciszać to radio, bo inaczej się jakoś nie porozumiemy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu. Ja z takim krótkim tekstem. Mianowicie potomkowie tych ludzi, którzy tak gorliwie uczestniczyli w likwidacji zakonu benedyktynów w Radecznicy, żyją i nadal wykazują się dużą gorliwością w zwalczaniu wszelkich dzieł bożych. I można bez obawy pomyłki stwierdzić, że są to ludzie, którzy pogubili się na drogach swojego życia. Uważam więc, że święty Antoni jest idealnym świętym na ten rodzaj zagubienia, i w związku z tym sugeruję coś, co może już ma miejsce, żeby co jakiś czas było nabożeństwo do świętego Antoniego w intencji tych byłych i tych współczesnych aktywistów. To z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Oczywiście chodzi nam o Bernardynów, nie Benedyktynów.
Tak, właśnie.
Tutaj.
Oczywiście z pełnym szacunkiem do ojców benedyktynów, ale to taka niewielka różnica, aczkolwiek bardzo istotna. Jeśli chodzi o odpowiedź tutaj na to, co pan mówił, jeśli chodzi o te modlitwy, Radecznica ma takie swoje specyficzne nabożeństwa. Ja powiem, jeśli chodzi o takie odradzanie się sanktuarium, dzisiaj 3 lata temu jeszcze, kiedy tutaj zanim zainicjowaliśmy wielką nowennę i rok jubileuszowy i te przygotowania, no poszliśmy, no trzeba powiedzieć, no w media również. To tak, we wtorki mamy zawsze na przykład mszę świętą zbiorową, więc to się odbywało w ten sposób, że no o 8:00 wychodził kapłan w imię Ojca i Syna, Pan z Wami, no i 15-20 kartek, tak, prócz podziękowań do świętego Antoniego. No i to było wszystko. W chwili obecnej są tygodnie, nie miesiące, ja mówię tygodnie, gdzie tygodniowo mamy 600-700. Nie jesteśmy w stanie wszystkich przeczytać. Oczywiście czytamy ponad pół godziny przed mszą świętą, później jeszcze w czasie nowenny. We wszystkich tych intencjach jest zawsze sprawowana Eucharystia. Oprócz tego tutaj mamy to przepiękne nabożeństwo Sic Feris do świętego Antoniego. Zresztą śpiewane było na końcu mszy świętej, gdzie odczytuje się te prośby, które ludzie czasem telefonicznie, mailowo przysyłają, czy składają w skarbonach świętego Antoniego. I najczęściej są to odprawiane takie nowenny, 9-dniowe, gdzie codziennie odczytywane są te prośby i w tych intencjach są właśnie te modlitwy śpiewane po łacinie, ten Sic Feris. Co ciekawe, myśmy go zaczęli śpiewać po łacinie niedawno, bo starsze osoby znają go. Starsze osoby śpiewają po łacinie. Myśmy byli bardzo zdziwieni, gdyśmy zaczęli, bo był okres, kiedy śpiewano go tylko po polsku. Ale zwróciliśmy do łaciny i okazało się, że bardzo wiele starszych osób nawet nie szukało tekstu, tylko od razu śpiewało ten Sic Feris. A w tej chwili no jest on wyświetlany, więc na przykład w niedzielę to w zasadzie już cały kościół po łacinie ten Sic Feris śpiewa. No owszem, może nie wiedzą, co dokładnie znaczy, zwłaszcza przyjezdni, ale ci, którzy śpiewali go po polsku, wiedzą dokładnie, o co chodzi. Więc to jest to nabożeństwo Sic Ferisowe i tutaj na przykład jest bardzo wiele świadectw tego, że jest to jakieś takie szczególnie skuteczne nabożeństwo. Rzeczywiście skuteczne nabożeństwo. Cokolwiek by się nie działo, od razu, czy to telefonicznie, czy mailowo, czy przyjeżdżają ojcowie, no jest taki czy inny problem. O Boże, kochany, mieliśmy tu niedawno taki wypadek, tragiczny wypadek w Radyczynie, no, gdzie chłopak no odwieziony, nieprzytomny do, bodajże do Warszawy, no spadł z rusztowania, no tragedia niesamowita, no znany przecież, no nasza parafia, więc też żeśmy przeżywali, młody chłopak, żona, małe dziecko. No ja go w tą niedzielę widzę w kościele, własnych sił, miał tam wielki problem z kręgosłupem. Nie wiem dokładnie, ale z tego, co no, widziałem tą zapłakaną żonę i rodziców i tego, no mówili, że jest no tragedia, jest po prostu tragedia, nieszczęście okropne, nie wiadomo, jak to się wszystko skończy. Ja się patrzę, ona nie laski, ani nic, po prostu idzie uśmiechnięty, no ale świadectwo Antoni, no te nowenny od razu były odprawiane, msze i tak dalej. My tu mamy tych świadectw, nie używam słowa cuda. Bo żeby mówić o cudach, no to już musi to być udokumentowane, muszą być dokumenty, musi być komisja i tak dalej.
Musi być potwierdzone.
Musi to być potwierdzone. Na przykład, ale mamy takie również i dokumenty złożone na przykład tu w sanktuarium w ostatnim czasie, gdzie ewidentnie jest to cud. Ewidentnie, no bo jeżeli dziewczyna leży na ujomie, w śpiączce, jakiś tam dłuższy okres czasu, kiedy lekarze w zasadzie konsultują i tak dalej, podsuwają rodzicom papier, żeby podpisali zgodę na odłączenie aparatury i pobranie narządów do przeszczepów, te, które się jeszcze nadają, gdzie nie dają żadnych szans, a diagnoza jest straszna, worek wody zamiast mózgu. No, tragiczny wypadek i tak dalej, zamiast płatów czołowych mózgu, worek z wodą, no, zmiażdżony wręcz mózg. Dzisiaj Ewelinka, którą serdecznie bardzo pozdrawiam, Ewelinko, jeżeli słuchasz, a na pewno słuchasz, więc Ewelinka jest wspaniałą dziewczyną, chodzi bez niczego, skończyła szkołę, studia, teraz wiem, że będzie pracować w Turowinie, idzie na staż, jeździ samochodem, uśmiechnięta, niesamowicie wspaniała, no naprawdę wspaniała dziewczyna, no mamy tu przypadek i całą dokumentację, bardzo grubą dokumentację u Leńki, która urodziła się bez części mózgu. Dokładnie ta sama diagnoza. Mamy dokumenty ze szpitala w Szczebrzeszynie, ze szpitala Jana Pawła II w Zamościu. Mamy dokumenty z kliniki neonatologii dziecięcej w Lublinie, gdzie no, mówią wprost, no nie ma szans. Caluteńki czas, tutaj trwają nowenna za nowenną. Te modlitwy bezustannie trwają. I jest opinia konsylium lekarskiego, kiedy Ulka miała równiuteńkie 6 miesięcy. I oto no, opinia najgorsza z możliwych. No, w zasadzie w takim tonie no, przeżyło tylko po co. Bo dziecko nigdy nie będzie widzieć, mówić, słyszeć, chodzić, odbierać bodźców zewnętrznych typu ciepło, zimno, dotyk, uzależniona całkowicie od pomocy osób trzecich. No, brak ciał modzylowatych mózgu. No, ciał, które odpowiadają za połączenia pomiędzy poszczególnymi ośrodkami mózgowymi. Tymczasem dziewczynka w wieku 9 miesięcy już chodzi i zaczyna mówić. Jest tak rezolutna, wspaniała dziewczyneczka, taka blondyneczka, kochanego widzę, uśmiechniętą taką, i ci rodzice, którzy są pełni szczęścia, i oni są prawie co niedzielą u nas w kościele. Oni nie są z naszej parafii, ale oni non-stop dziękują świętemu Antoniemu, bo to jest lekarze, sami mówią, to jest niemożliwe. No to jest wręcz niemożliwe, żeby to dziecko żyło, jeszcze funkcjonowało i nie miało żadnych śladów chorobowych. Więc i tutaj na to dokumenty są złożone w sanktuarium, więc w jakiś sposób tych świadectw takiego rzeczywiście opieki świętego Antoniego i tego jego wstawiennictwa, no to są dał te obietnice. Gdy pójdziemy do kaplicy na wodę, tam jest właśnie te obietnice wypisane świętego Antoniego, co obiecał. Że będzie to szczególne miejsce takiego jednego jego, tej jego obecności i wypraszania łaski. W pierwszych słowach Szymonowi Tkaczowi powiedział: jam jest święty Antoni, mam to z woli Boga Najwyższego, aby tu na tym miejscu chwała Boga opowiadana była. Wtedy, kiedy to jeszcze była łysa góra, nie było kompletnie nic. A więc widzę, że ksiądz profesor chce coś dopowiedzieć.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na pytanie pana. Chodzi panu pytającemu nie tyle o cuda fizyczne, o których ojciec mówi, tylko o cuda moralne, jak nawrócenie człowieka.
I też, księży profesorze, jest ich dużo. Bo często powtarza się prośba, i to są naprawdę często prośby w odniesieniu do tytułu. My tutaj nie używamy, a wręcz cały czas uczulamy na to. Nie nazywajmy świętego Antoniego patronem rzeczy zgubionych. Bo on nie jest patronem komórek, kluczy, długopisów. Bo no, on jest patronem tego, co warto w życiu odnaleźć. I tutaj na przykład bardzo często pojawiają się prośby o odnalezienie wiary i Boga, o odnalezienie sensu życia, wartości życia, o odnalezienie miłości na przykład, o odnalezienie tej zgody i wrażliwości, która gdzieś tam została po drodze, w biegu życia po prostu zagubiona. Jest bardzo dużo tych próśb i my naprawdę właściwie każdego dnia, kiedy się modlimy, odmawiamy tą nowennę, śpiewamy, zawsze tam jest taka prośba za prześladowców, za wrogów, za błądzących, za tych, którzy się pogubili na drogach swojego własnego życia. Tak, i tutaj tak, a więc my to czynimy każdego bez wyjątku dnia. My nie mamy pretensji, proszę uwierzyć. Tutaj kiedyś w 12 właśnie lipca, kiedy pan Wojtek organizował te uroczystości upamiętniające te kasaty z takim wielkim rozmachem, tu kampania reprezentacyjna Wojska Polskiego, apel poległych i strzelanie było, salwy honorowe, no przepięknie to wszystko wyszło. Później oczywiście fajny festyn był również dla mieszkańców, dla okolicy, ale tam jeden z redaktorów zapytał taką rzecz, czy ojcowie mają żal o to, co się stało. No nie zapomnieliśmy, no mnie to nie dotknęło, no mnie jeszcze na świecie nie było wtedy, więc trudno, żebym ja miał jakiś żal. Ale ja na przykład znałem ojców, z którymi byłem w klasztorach, którzy tu doświadczyli krzywdy, nie tylko tutaj, przecież to było bardzo powszechne. I na przykład oni może nie powiedzieli tego wprost, ale oni do śmierci czekali, żeby ktoś im publicznie powiedział przepraszam za to, że robiono z nich zbrodniarzy, bandytów, że ich oczerniano w mediach, w prasie, w telewizji, że wyciągano najgorsze działa, które nie miały żadnego pokrycia. No ale no właśnie, daj człowieka, paragraf mu znajdę. No dzisiaj, a czy dzisiaj media, wiele mediów nie posługuje się dokładnie tą samą metodą? Ileż było afer nadmuchanych, które aferami nie były. Usłyszał ktoś słowo przepraszam? Ktokolwiek, no niestety, no tak to działa po dzień dzisiejszy. Mnie prześladowali, was też prześladować będą. No a wiadomą rzeczą to już prorok Symeon powiedział, kiedy Matka Najświętsza przyszła ofiarować Chrystusa do świątyni. oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A więc zawsze tak było, jest i to będzie. Walka dobra ze złem zawsze była i zawsze ona będzie. No można tylko współczuć ludziom, którzy jednak opowiadają się po tej stronie zła. Odrzucają jednak miłość, odrzucają dobro, które zostało przez Chrystusa przyniesione. A no dla nas możemy się tylko modlić. To, co Pan tu właśnie powiedział, żeby się modlić, co ojciec, ksiądz profesor oczywiście przypomniał. No my to staramy się realizować. Zdajemy sobie sprawę, na siłę nikogo nie zbawimy, ale modlić się należy za każdego. I nikogo w naszych modlitwach nie pomijamy. Zarówno tych, którzy żyją jeszcze, bo żyją jeszcze ci aktywiści. Zresztą w kronikach to są co niektórzy z imienia, z nazwiska, dlatego czytając te kroniki publicznie, nawet 12 lipca czytałem fragment tej kroniki w ramach kazania, no to specjalnie pomijaliśmy te imiona, nazwiska, no bo nawet jeżeli już oni nie żyją, to żyją ich synowie, córki, ich wnuki. No po co? Może czasem nie wiedzą nawet, że ich dziadek czy ojciec był takim aktywistą i latał tu z opaską, pilnował i gonił zakonników, więc myśmy to pomijali, ale za nich się modlimy. Ja nie mam prawa mieć urazu do nich.
Tylko, że trudniej jest sprawdzić nawrócenie, czyli cud moralny od cudu fizycznego.
Tak. Aczkolwiek i takie świadectwa się zdarzają. I takie, tylko że ja mówię, no to już zostawmy, ja zawsze mówię, posługuję się takim stwierdzeniem, zostawmy pole do działania również Panu Bogu i Duchowi Świętemu. My sami wszystkiego nie zrobimy. Chcielibyśmy może mieć takie spektakularne, wyjść, powiedzieć kazanie i wszyscy nagle, wow, moja wina, Bóg do konfesjonału. Nie. Zrób, co do ciebie należy, zostaw również miejsce na działanie Bożej łaski. A gdy szczerze to zrobisz, to ta Boża łaska będzie działać. Wiadomą rzeczą, jedni potrzebują tygodnia, inni roku, inni 10 lat, a inni 50, ale dopiero jak na łożu śmierci leżą, to proszą o kapłana. W ostatnich latach mieliśmy kilka takich przypadków, spektakularnych bardzo, gdzie nagle coś jednak pękło, Ja zawsze, jest piękna ta maksyma, księży profesorze, ona mi się bardzo podoba, że nie jest głupotą popełnić błąd. Każdemu się zdarza zbłądzić. Głupotą jest w błędzie trwać uporczywie. I mi się ta maksyma bardzo podoba, bo dzisiaj najczęściej jest to na zasadzie nie, bo nie. No i tyle, bo w telewizji powiedzieli, bo tam powiedzieli, no a co masz do Pana Boga, co Ci Pan Bóg zrobił, co ja Ci zrobiłem konkretnie, no, że jesteś na mnie na przykład obrażony, no, ja nie mówię, no, i wśród duchowieństwa, no, zdarzają się, tak, w każdej rodzinie czarne owce, zdarzają się, ale procentowo jest to naprawdę niewielki odsetek. Naprawdę niewielki odsetek. No ale no to się wykorzystuje, owszem, ja boleję nad tym, bo ja też przez to cierpię w jakiś tam sposób, jak i ojciec Marcin i ksiądz profesor na pewno. No ale starajmy się robić to, co do nas należy i zostawić pole do działania właśnie Bożej łasce, a i świętemu Antoniemu. On naprawdę, kto będzie tego pragnął i będzie miał tą wolę i pragnienie dobra w sercu, na pewno mu pomoże odnaleźć to, co w jego przypadku warto w życiu odnaleźć.
A tak mi przyszło teraz do głowy po tej pięknej mowie ojca. W pewnym momencie i Ojciec Święty, i nasi biskupi przepraszali za grzechy ludzi Kościoła. Przeprosili. Ale bo tego wymaga sprawiedliwość też. Tak. Kiedy coś złego robię, po prostu przepraszam, tak się uczy dzieci już od najmłodszych lat. Ale właśnie tutaj, że pewne osoby, pewne instytucje, których już nie ma, ale być może żyją ci przedstawiciele, no nie mają tyle odwagi, nie mają tyle pewnie honoru. Nie wiem, właśnie nie wiem, jak to nazwać.
To znaczy, ja bym to powiedział inaczej. Lepiej nakręcajmy to, niech nas Kościół przeprasza, wtedy nikt nie tak. będzie myślał, że myśmy też powinni przeprosić. A więc znajdźmy sobie chłopca do bicia. I to bardzo często na takiej zasadzie, no wielu się łapie na tą wędkę. Bardzo wielu się łapie, bo nawet jak się tak rozmawia z ludźmi, to oni nie mają argumentów. Albo mówili. Czyli taka stara góralska filozofia. No przecież ciotka przez pociotka do pociotka powiedziała i pociotek wie. No i ta druga część tej filozofii, a ja myślę, że myślę i moje myślenie na myśleniu o myśleniu się kończy. No i jest zamknięty w błędnym kole i poza to koło nie wyjdzie.
Także zachęcamy do otwierania umysłu. Jeszcze pewnie odbierzemy jeden telefon. 84 681 8015, 84 681 87 35.
Poczekaj na połączenie.
Poczekamy na połączenie. bardzo proszę, Radio Maria, halo. No, niestety ktoś nam się rozłączył. 84 681 80 15. 84 681 87 35. A najwyżej jak się nie udaje, coś nam tu przeszkadza. Jest, kończy się nam audycja, a jeszcze pewnie wiele rzeczy by trzeba było powiedzieć. Bo to jest bardzo ciekawy temat. Czyli tak, Bernardyni, ci, na których wypróbowano pewien scenariusz, jeśli się uda, to się uda w całym kościele.
To się uda dla wszystkich.
Ale czy się udało? Bo można powiedzieć zewnętrznie, no, w Radecznicy się udało.
Do pewnego stopnia, do pewnego stopnia. Gdyby się im udało, to byśmy to nie rozmawiali. Więc się nie udało. Gdyby im się udało naprawdę, to nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tej rozmowy tu w tym miejscu, na tej salce klasztornej, salce rekreacyjnej, no w tej chwili przerobionej na studio radiowe. Nie byłoby tu księdza profesora, nie byłoby mnie. Gdyby się naprawdę udało, nie byłoby dzisiaj tych uroczystości, tych wielkich tłumów w Radecznicy, tych autokarów tam rzędem stojących, więc im się nie udało. Owszem, do pewnego stopnia doszli, ale jednak Pan Bóg powiedział dość. Mieliście pole do popisu, wystarczy. Wystarczy, Boża moc jest jednak większa. Iluż to było takich, którzy oddzwaniali już, Boże, śmierć Kościoła i śmierć Pana Boga. Oni dawno kwiatki od spodu wąchają, Kościół się rozwija. We Francji Kościół miał dawno umrzeć, a Francja ma najwięcej teraz powołań do zakonów monastycznych, tych ciężkich zakonów, i kościoły zaczną być na nowo pełne, ku przerażeniu oczywiście liberałów i nie tylko liberałów. Ja miałem, głosiłem kazania w dzielnicy Ama w Kopenhadze, wchodzę do kościoła, idąc w ogóle przekonany, że Jezus jest garstka ludzi, no bo to na zachodzie wiadomo, jak to jest kraj protestancki, przecież katolicy w mniejszości. Ja wchodzę, o czym nie wierzę, jak w Polsce na odpuście. No, zdziwiony oczywiście. Oczywiście towarzystwo wierni, no, różnych ras i kolorów i języków, ale autentycznie poczułem się jak na odpuście nagle. Ja idę do, byłem w Szwajcarii, gdzie mam siostrę tam w klasztorze i też idę do jednego kościoła. No owszem, protestanckie kościoły są puste na zachodzie, to jest fakt. Protestanckie są puste. Ale to był jeszcze, kiedy ja byłem tam w tamtych kościołach, jeszcze nie było tej emigracji zarobkowej, więc nie było tych obecnej emigracji, tych Polaków. Wcale te kościoły puste nie były. No owszem, w kraju, gdzie katolicy są zdecydowaną mniejszością i na 20 kościołów stojących gdzieś tam, jeden jest tylko katolicki, którego do czasem trudno znaleźć, no ale wcale to tak źle nie wyglądało. To wiadomą rzeczą, że jak się stanie pod dyskoteką, no nie, i zacznie rozmawiać, no to zazwyczaj młodzież, która jest wypita i tak dalej, i przez szpan, bo to jest taki szpan dzisiaj, no to jest takie modne, takie trendy, to jest takie trendy, ale trendy przemijają, a życie trwa dalej, więc w jakiś sposób, no to jak się tam stanie, to faktycznie kościoła już nie ma, ten kościół już umarł i tak dalej. A pójdziemy w drugą stronę troszeczkę, ten kościół jest i ta młodzież jest. Ja byłem 17 lat katechetą. Naprawdę jest młodzież wspaniała. Gdy się z tą młodzieżą rozmawiało, no inaczej się w grupie zachowuje. No taki wiek. Ja zawsze mówiłem młodzieży tak, kochani, no wy cierpicie na taką chorobę, której na imię młodość. A to na szczęście jest taka choroba, która stosunkowo łatwo się leczy, szybko przemija i nie robi nigdy nawrotów. Więc ja to tak tłumaczyłem.
Trzeba sobie zdać sprawę też, jakie mamy obecnie zagrożenia w stosunku do tych, co były kiedyś. Dawniej była walka otwarta, teraz w sposób bardzo wyrafinowany. Na przykład do programu szkół, któryś to rok z kolei jest wprowadzone przygotowanie do życia w rodzinie. I cóż to jest przygotowanie do życia w rodzinie? To jest, powiedzmy, próba narzucenia przedszkolakom, później podstawowej szkole i w średniej ideologii gender. To jest neomarksizm, sprzeczy zasadom logiczno tożsamości niesprzeczności, który wymaga, że dziecko ma, które jest chłopcem, ma traktować się sam jak dziewczynka, co jest z natury niedorzecznością. Później dorosły jakiś polityk nawet przebiera się w sukienkę, wszyscy widzą, że to jest mężczyzna, i to narzuca się jako model. To jest to, co się nie udało marksizmowi w tym okresie totalitaryzmu. Teraz pod płaszczykiem, powiedzmy, tego liberalizmu, wolności, stara się zmienić tożsamość kulturowo człowieka, indywidualnie nawet. Oczywiście to im się nie uda na pewno, ale jest pewnym zagrożeniem.
Ale zamieszania w ludzkich sercach i umysłach
narodów. W każdej wojnie są polegli też.
W każdej wojnie są polegli.
Szkoda,
szkoda tych ofiar.
Tych rannych którzy będą poranieni przez to.
No będą, no to, ale to jest, właściwie nikt dzisiaj nie patrzy na to, że ktoś może z jakiegoś tam powodu cierpieć. Przepraszam, bo ilu na przykład rodziców, którzy nie potrafią rozwiązać swoich problemów, tylko każdy idzie w zaparte, gdzieś zapomnieli o tym, że miłość potrzebuje cierpliwości, łagodności, wyrozumiałości. Ten hymn o miłości świętego Pawła, tylko idą takie zaparte, takie ja na noże i patrzą swojego własnego dobra. Ilu z nich tak naprawdę myśli, że przecież tak naprawdę ofiarą są ich dzieci? Oni sobie tłumaczą, że nie, absolutnie nie będzie lepiej. Tłumaczenie, to jest tylko i wyłącznie tłumaczenie.
Ale to zwróćmy uwagę, że to jest zaprogramowane przez Ministerstwo Edukacji. Tak. Mamy w Polsce gwarantowane nauczanie religii w szkołach publicznych jako przedmiotu fakultatywnego. Jeżeli rodzice złożą oświadczenie, że sobie tego życzą, czy to uczniowie po osiągnięciu pełnoletności. Minister, to jest zagwarantowane i w Konstytucji, i w ustawie, i w rozporządzeniach różnych. Teraz w drodze rozporządzenia minister wprowadził zrównanie z religią etyki laickiej. Niech będzie. Niewierzący ma prawo do etyki. Lepiej niech się uczy etyki niż pustki życiowej. Bez żadnego kierunkowskazu moralnego. Ale co? Nie ma chętnych na etykę laicką. Więc teraz wprowadzono jako przedmiot obligatoryjny przygotowanie do życia w rodzinie. Kiedy tam się neguje, prawda, w ogóle ignoruje się istnienie religii, kościoła, tylko, prawda, jak wspomniałem, narzuca się pewien model sprzeczny z zasadą prawa naturalnego, poszanowania tożsamości, płci nawet. To wynika z natury człowieka, ale przez kulturę, przez wychowanie chce się to zmienić. No to się nie uda tego, ale to są ofiary tego. Musimy sobie z tego zdać sprawę i teraz, kiedy zbliża się nowy rok szkolny, rodzice powinni o tym wiedzieć, zdać sobie sprawę, na jakie zagrożenia są, powiedzmy, narażone ich dzieci, począwszy od przedszkola. Jeżeli nie złożą w tej sprawie oświadczenia negatywnego, iż nie życzą sobie, aby dziecko uczestniczyło w takich lekcjach.
Aby ich synek przebierał się w sukienki.
No przebieranie się to jeszcze nie chodzi o to, ale o wmawianie. Utraci świadomość, kim jest.
Wrzucanie idei.
Tak.
Zeszliśmy na ten temat, może wcale nie zeszliśmy, bo przecież Radecznica zawsze bliska narodowi, bliska ludziom, Bernardyni, bliscy ludziom, bliscy ich problemom, tego, co się aktualnie dzieje. Co przed nami jeszcze? Jeszcze mamy te dwie minuty. Co przed nami w Radecznicy?
Co przed nami w Radecznicy? Może pan Wojtek.
No co przed nami w Radecznicy? Myślę, że można by jeszcze tutaj na koniec wspomnieć taką postać, która już dzisiaj na nazwisko padło. Kapitan Marian Pilarski, pseudonim Jar. Człowiek, który urodził się w 1902 roku, przeszedł całą tą swoją drogę życiową przez Legiony Piłsudskiego, później kampanię wrześniową, aż do czasów konspiracji Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, który był inspektorem drugiego inspektoratu Armii Krajowej Zamojskiego. Został aresztowany w 50 roku, troszeczkę wcześniej niż ten 20 czerwca, bo w kwietniu, i 2 lata później zamordowany na zamku w Lublinie. Do tej pory nie wiadomo, gdzie spoczywają jego szczątki. W tym roku na uroczystościach był obecny wnuk Pilarskiego, pan Dariusz Pilarski, który obecnie kontynuuje dzieło swojego ojca, czyli poszukiwania szczątków komendanta inspektoratu. Obecnie jest w posiadaniu dokumentów z IPN-u, ponad 6 tysięcy stron, którymi się teraz zajmuje i czyni starania, żeby te szczątki odnaleźć i żeby doszło do godnego pochówku tego bohatera narodowego.
A gdy chodzi o ten godny pochówek, przepraszam cię, Wojtku, no właśnie, ale wejdę ci w pół słowa. Mamy takie marzenie w To jest taka piękna idea i daj Boże, by się kiedyś przy pomocy świętego Antoniego zrealizowała, aby u nas w podziemiach naszego sanktuarium, mamy przepiękne podziemia, naprawdę pod całym sanktuarium, aby utworzyć taki panteon sławnych ludzi wschodu. Niewątpliwie pan kapitan Pilarski zasługuje na to, żeby spocząć pod naszym sanktuarium. Rozmawialiśmy z rodziną już na ten temat, że gdyby udało się odnaleźć jego szczątki, aby to właśnie tutaj został pochowany. I marzy nam się, rzeczywiście to jest taka idea, taki pomysł, nie wiem, czego będziemy w stanie sami zrealizować przy naszych tutaj problemach i finansowych i nie tylko, ale żeby rzeczywiście pod tym naszym sanktuarium, daj Boże już niedługo bazylice, pod bazyliką, aby stworzyć właśnie taki panteon sławnych ludzi wschodu, gdzie by była pisana sarkofagami historia tychże właśnie terenów dla potomnych, dla historii. Bo czasem bardzo często rodziny już odejdą, groby pozostają puste, a tutaj ta historia dalej by trwała. No, aby niejako dalej była tutaj zapisywana. Co dalej jeszcze? A tutaj, wiadomo, te względy patriotyczne, te akcenty są bardzo piękne. Ja przyklaskuję i tylko święty Antoni dopomóż, aby to się wszystko zrealizowało. Ale na przykład przywrócenie pewnych dawnych, wspaniałych zwyczajów, które miały miejsce tutaj. To był taki piękny dzień do 50. roku dziękczynienia rolnikom za chleb i pot. To było przepiękne. Podział administracyjny tych terenów był kiedyś inny niż dzisiaj, ale to na przykład polegało na tym, że okoliczne gminy zjeżdżały tutaj i co roku była inna gmina takim gospodarzem. To jest inna, nie na zasadzie, że organizował jakieś tam festyny, tutaj nie. Obstawiała liturgię, śpiewy, orkiestrę, czy chóry i tak dalej. I to było piękne. Marzeniem naszym jest to, żeby do tego wrócić. Aby we wrześniu nie dożynki. Dożynki są parafialne. Dziękczynienie rolnikom za pot i chleb. Jeżeli próbujemy to przywrócić z powrotem, to ten przepiękny zwyczaj, zapraszać rzeczywiście te sąsiadujące z Radecznicą gminy, wrócić do tego pięknego zwyczaju na Jasnej Górze Lubelszczyzny. No daj Boże, aby nam się to udało. Jest wiele takich rzeczy, które pragniemy na nowo przywracać. Wiadomo, początki są zawsze trudne. Trzeba najpierw niejako w tej świadomości ludzkiej uzmysłowić, czym naprawdę ta Radecznica jest. Że ta Jasna Góra to nie fanaberia zakonników. To tak było. To było takie sanktuarium. I na nowo ono jest godne tego i godzien jest tego święty Antoni, aby je przywrócić. Aby ono z powrotem zaczęło żyć takim życiem, jak żyło właśnie do 50. lat. I tutaj
jego prośba jest aktualna.
Tak, jego prośba jest dalej, aby tu na tym miejscu chwała Boga opowiadana była. Ja mówię, że te łaski, nawet te takie spektakularne bardzo, czy to nie jest takie jego taka prośba i takie przypomnienie, co ja wam tu zostawiłem, co ja wam tutaj obiecałem, przypomnijcie sobie o tym. To jest miejsce szczególne, szczególnie wybrane, przez Boga naznaczone, przez Boga pobłogosławione. A zatem tutaj ja zapraszam na to święto dziękczynienia 7 września do Radecznicy, święto dziękczynienia rolnikom za chleb i pot. To pięknie to brzmi. Dzisiaj, kiedy nie ma szacunku do chleba, kiedy nie ma szacunku dla rolników, dla pracy rolniczej, dla owoców ich ciężkiej pracy. Ja tą pracę znam, bo ja też z roli pochodzę, z gospodarstwa. I to dosyć dużego gospodarstwa, więc znam ją od podstaw, od każdej. Kombajnem bym nie ujeździł. Nie jeździłem nigdy kombajnem, więc bałbym się nawet wsiadać do tych traktorów wielkich. No, u mnie w domu był Włodimirek tylko, więc, ale tych wielkich bym się też bał wsiadać, bo to, no jednak to już nie moje czasy. Nie daj Boże, bym rozbił, to bym, Boże, z mojego kieszonkowego 200 zł miesięcznie, to bym musiał, tylko życia by mi brakło, żeby to naprawić. Ale niemniej jednak, to jest właśnie takie nasze marzenie, przywracanie, ciągle przywracanie tego dawnego oblicza Jasnej Góry Lubelszczyzny.
Niestety musimy przerwać te rozmowy, bo są niedokończone w końcu. Represje komunistyczne i odradzanie się Jasnej Góry Lubelszczyzny. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy brali udział w tych rozmowach. Przypomnę Państwu, byli to ksiądz profesor Józef Krukowski. Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Nie mógłbym być tutaj obecny dziś.
Bardzo dziękuję również ojcu Zenonowi Burdakowi, który jest koordynatorem obchodów roku jubileuszowego.
Również bardzo dziękuję.
I panu Wojciechowi Kondratowi, działaczowi, młodzieżowemu działaczowi tutaj w Radecznicy.
I oby miał więcej naśladowców.
Tego życzymy.
No,
też sobie tego życzę i bardzo dziękuję za zaproszenie.